that ugly thing? A frog? A toad? Your mama!
Słuchacie 48. odcinka podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do Was Konrad Okoński, Rudy Rydz
i Mateusz Żarkowski, witamina C4.
A w dzisiejszym odcinku... rozkminy.
Czysty Harry i Żydzi pół krwi.
Newsy. Nowa apka na Twoją ulicę.
Sekretna usługa.
Nie ma żadnej imprezy, nie ma rozmowy.
Dobry deal.
The Walking Dead.
Oraz szybka piłka. Dużo jest w szybkiej piłce, co? W tym tygodniu.
Tak.
I piłka w trybuny oraz after show.
Tak jest. Mikołaj dzisiaj jest ten. Mateusz dzisiaj jest chory.
Ja mam rękę na wyłączaczu mikrofonu. Czasami nie zdążę.
Masz wyłączacz mikrofonu?
Tak.
Zajebiście.
Dlatego czasem na nim siadam i mówię przez parę minut, potem okazuje się, że go wyłączyłem.
Ja wtedy puszczam zazwyczaj ten Mexican Hot Dance, także wiesz, wszyscy wygrywamy.
No, nie było już od jakiegoś czasu odcinków, a postaram się jakoś wytrzymać. Musicie się przyzwyczaić do tego, że będzie to słychać jak z dupy.
Tak, czasami to już będzie nagle się urywał, a ja będę kończył za niego myśl.
Dokładnie.
Dokładnie w dupie. Ja byłem, Mateusz, w Anglii teraz.
Przykro mi.
No, ja mi też.
Pracowałeś na zmywaku?
Prawie, nie. Byłem po raz pierwszy, byłem odwiedzić różnego Mikołaja i P, naszych znajomych, i byłem zobaczyć po raz pierwszy...
na Mikołaja.
Ten. Tak, byłem na Mikołaja.
U Mikołaja.
U Mikołaja na Mikołaja, tak. I powiem ci, co ci powiem. Mam parę historyjek, w sumie dwie zabawne historyjki stamtąd.
Co takiego?
Mogę zacząć od tej, która jest bardziej zabawna. Spotkałem kolesia, który jest przyjacielem Mikołaja i trudni się, że tak powiem, uprawianiem pomidorów w mieście, czyli pracuje w szklarniach.
Rzeczywiście dobrze użyłeś słowa trudni się.
Słuchaj, ale on to robi bardzo naukowo, bo on te pomidory uprawia, skończywszy szkołę rolniczą czy jakąś tam, i w szklarniach, czyli on musi, poznaje te rośliny od każdej strony. Poznaje je od strony tego, jaką wilgotność potrzebują, jak sterować systemami automatycznymi, jakie nawozy stosować.
Po prostu ma farmę marihuany gdzieś na poddaszu i
Słuchaj tego. I on uczy się, chce opanować do perfekcji uprawianie roślin, czekając na to, aż będzie zalegalizowana marihuana w Anglii. I w tym momencie legalnie stworzy najlepszy szczep marihuany, jaki kiedykolwiek powstał.
Będzie się nazywała czerwona. Będzie skrzyżowanie to zwykłego krzaka marihuany z pomidorem.
Byłoby pyszne.
Byłby ketchup. Zielony ketchup.
It will get you high. A tak po z takich innych rzeczy muszę ci opowiedzieć o jednym takim miejscu, które znaleźliśmy.
O takim miejscu.
Tak, słuchaj, idziemy sobie ulicami przez Camden. To jest takie miejsce, gdzie kiedyś chyba było alternatywnie i miejsce na imprezy i kluby i tak dalej, a teraz to miejsce jest znane z tego, że jest alternatywne, więc jest tam pełno sklepików sprzedających takie badziewie dla turystów, takie totalne, wiesz, te same koszulki w każdym.
Jest alternatywny, by żyć.
No... W każdym sklepie dokładnie te same koszulki z tymi samymi wzorami z Sons of Anarchy i Breaking Bad. I słuchaj, i my tak chodzimy po tym miejscu dosyć długo i w pewnym momencie stwierdzamy, że chcemy sobie usiąść i odpocząć trochę i napić się kawy, ale fajnie jakby nam się udało znaleźć takie miejsce, wiesz, takie trochę cichsze, żeby tam za bardzo nikogo nie było i żeby sobie odpocząć tak przez godzinę, bo byliśmy strasznie zmęczeni. Bo mało spaliśmy, wiesz, tego samego dnia polecieliśmy tam, nie? Samego rano. I chodzimy i ja tak mówię... Jestem pewien, że tutaj gdzieś zaraz za rogiem, w takiej uliczce bocznej jest taka wymarzona właśnie kawiarnia, do którą chcemy znaleźć. I zaraz po dwóch krokach, stary, za rogiem widzimy w uliczce dokładnie takie, daleko na końcu ulicy taki napis coffee. Więc myślimy, że to się spełniło, nie? I biegniemy tam, ale jak się zbliżamy, się okazuje, że chyba to nie jest to, bo generalnie wszystko jest ujebane, brudne, a w środku jest ruina, czyli tak jakby, wiesz, sklep był zamknięty, nie? Ograbiony, zrujnowany, cokolwiek. Ale ktoś tam w środku się, kurde, rusza, nie? Więc wchodzimy do środka i tam pośród takich worków i takich pudeł stoi taki staruszek przy worach i ma taką dziwną maszynę, z której bucha ogień co chwilę.
You're a wizard, Harry.
Coś takiego, słuchaj. Taki magiczny sklep z kawą. Ten koleś miał normalnie maszynę do palenia kawy. To wygląda jak taki bęben, w którym bucha ogień w środku i ta kawa się tam przesypuje w kółko przez cały czas. I on sprzedawał taką kawę z różnych miejsc. Ale to był taki sklepik, taki totalnie... Jakbyś go wyciągnął z jakiegoś takiego... Z takiej dziwnej dzielnicy biednej. Także koleś był bardzo cool. Mhm. Kupiliśmy od niego trochę kawy.
Trochę kawy. Mhm. Yeah. Stary.
No co?
Ja przez tą chorobę trochę tak się... I... Oczywiście, wiesz, choroba mi nie przeszkodziła w tym, że jak spadł pierwszy śnieg, to pojechałem na snowboard.
Nice.
Wróciłem tak powykręcany strasznie. Była promocja jakaś, że na Mikołajki był karnet za złotówkę w Czarnej Górze, więc było nice. Całkiem spoko. Oprócz tego, że nie chodziły większość wyciągów.
Ale to śnieg było... już spadł faktycznie? Czy...
Oni tam generalnie, nie wiem, czy kojarzysz Czarną Górę.
No tak, wiesz, zajebiście to jest, tam jest.
Tam jest jeden taki, generalnie zwykle jeździ się tam na jednym wyciągu takim dwukrzesełkowym.
Tak.
I od jakiegoś czasu mieli tam zrobić, jest plan, żeby zrobić czterokrzesełkową kanapę, żeby się nie robiły kolejki czy coś takiego. Problem było jedyne to, że trzeba było to albo coś innego. W zeszłym roku nie ma śniegu, w tym też się nie zapowiada, żeby był jakiś huczny rozpoczęcie zimy, więc postawili na armatki, więc prawie cały śnieg tam jest z armatek.
Okej.
Bo dokupili ich trochę, więc da się jeździć i nie było żadnego problemu, żadnych jakichś tam prześwitów czy coś takiego. To było całkiem spoko. I wróciłem i przyszła mi taka następnego dnia ochota na jakieś tanie filmy. I oglądałem parę filmów taniech ze snowboardzistami, ale najtańsze...
filmy ze snowboardzistami? W sensie tak. Dokumenty o snowboardzie, czy co?
Nie, nie, nie. To nie takie filmy jak tam... Boże. First Descent, tak? Czy That's All? Mhm. Te takie dobre, tylko takie tanie filmy fabularne, które mają gdzieś snowboard.
O kurwa. No.
Więc jeden z filmów, który widziałem, to jest Chalet Girl. Dziewczyna z szaletą. Chalet to jest taki domek, nie? Wypoczynkowy. I jest o lasce, która jedzie tam właśnie wypoczywać do Alp i zostaje w ciągu jednego tygodnia super snowboardistką.
To jebiście, bo tak to działa.
Tak to działa dokładnie.
A jest wyzwanie, jest taka inna laska, którą ona musi pokonać?
Nie, jest lepiej. Jest najlepsza laska na świecie, ale ona ją wspiera ciągle. Bo jest, wiesz, emerytowaną już starą snowboardzistką.
Okay.
Musisz zobaczyć, żeby się pobrechtać, ale nie dlatego ci mówię. Oglądałem potem drugi film, który przerwałem po 30... Oglądaliśmy z Angelą i przerwaliśmy go po 30 minutach, bo oglądaliśmy już chyba wszystko, co się dało w tym filmie i czekam na więcej. Film się nazywa Extreme Ops.
No kurwa,
który
co?
Został przetłumaczony na ekstremiści.
Okej.
Okay. I jest o grupach ludzi, którzy trudnią się filmowaniem sportów ekstremalnych. I ten film w ciągu pierwszej pół godziny ma wszystko. Znaczy... Ma kolesie, którzy jadą na linie na snowboardzie za pociągiem, który jedzie przez góry. I wszystkie, większość ewolucji jest robiona tak strasznie tanio, że ty prawie widzisz te wszystkie liny, które tam są porozwieszane. Ujęcia są tak cięte, że na przykład koleś robi salto, a w następnym jest cięte ujęcie w połowie salta i on nawet ląduje potem na nogi bez żadnego, wiesz, z innej skok. Pozycji, nie? Tak, że to był zupełnie inny skok, nie? I tak się pięknie mi to oglądało, ale film generalnie takie cięcia właśnie w fabule, które sprawiają, że przez 15 minut czujesz się zagubiony, nie wiesz, co się dzieje. To jest najlepszy film, jaki widziałem ostatnio. Ze stanich filmów. Po prostu znalazłem ostatnio...
A gdzie znalazłeś przetłumaczony ten film w ogóle na ekstremistów?
Extreme Ops?
No.
Bo szukałem Extreme Ops, no i jak szukasz na Filmwebie, to Filmweb znajduje, od razu ci wyrzuca tytuł.
Tak, tak. Ekstremiści. Oni podają od razu przetłumaczony. Ciekawe, czy mieli radykalne poglądy religijne.
No właśnie, to się zastanawiam. Najbardziej mi się podoba to, że po angielsku to jest Extreme Ops i Extreme jest napisane na czarno na okładce, a Ops na czerwono.
No.
Po polsku Extremi jest napisane na czarno, a ści na czerwono.
To jak ten, jak Tuńczyk, przyjaciel żółwia.
Tuńczyk, przyjaciel czy żółwia. Ach, wilku.
Jest... Fajnie, jakbyś miał tych Extreme Ops ekstremiści i masz faktycznie, wiesz, cały czas robią te triki, skaczą sobie tu na coś na snowboardzie i w końcu się zatrzymuje i z wywiad, nie? On przychodzi do mikrofonu i ten mówi, no tutaj, ja co sądzisz o tej górze, nie? A koleś mówi, Żydzi zabili Jezusa. I w ten sposób to się kończy. Albo trwa dalej. Coś masz jeszcze, Marie Curie?
Marie Curie, mam dowcip.
Okej. Okay. Mam go czytać, mogę nie czytać?
Przychodzi Pierre Curie do swojej żony Marii i mówi, kochanie, ależ dziś promieniejesz. Maria jak nikt była tego dnia uradowana.
To było tanie, ale dobre.
To jest od twojego papa w ogóle.
Dobrze, z jego strony w takim razie.
Przechodzimy... Z jego strony.
Co? Z jego strony, no.
Z jego.
Tak. No i...
A miałeś bumper na rozkminy?
Dałem, nie mam bampera na rozkminy, bo stwierdziłem, że rozkminy zaczynają podcast, tak, że zaczynamy i od razu tak jakby mówimy te rzeczy, więc nie potrzeba bampera, tak jakby nasze intro jest bamperem, nie?
Okej.
Okay. Ewentualnie zrobię na następny raz.
Dobra.
Tymczasem będziemy przechodzić do Harry'ego Pottera i uwaga...
Turn to page 394.
Tada! Jak ci się to podoba?
Jest, mi się bardzo podoba. W końcu po roku mamy jakiś... Udało ci się skonfigurować Skype'a po roku.
Tak. Zaczynamy Harry'ego Pottera. Dzisiejszy rozdział nazywa się List na obiad. Przynajmniej ja chciałbym tak go przetłumaczyć. Okej, okay, ja zaczynam... Ja robię początek. Jeżeli Mateusz, u ciebie pojawiają się nowe postacie, to feel free, żeby wymyślić dla nich jakieś imię, jakieś głosy.
U mnie
głosy.
Jest tylko Harry, Hermiona, Dean i Ron.
Okej, okay, no to tak jak u mnie. Tylko u mnie Ron milczy na szczęście, bo nie pamiętam.
Śliski.
Śliski głos, dobra. List na obiad. Gdy minął tydzień roku szkolnego, Harry powoli, stopniowo przyzwyczajał się do codziennych zwyczajów w Hogwarcie, szkole modlitwy i tańca. Cudów. Co rano było śniadanie w wielkiej sali. Pasowało mi to modlitwa i taniec. Co rano było śniadanie w wielkiej hali. Potem modlitwa prowadzona przez wielebnego. Slytherini szli odbyć swoje własne modlitwy na swój własny sposób. A puchoni i krukoni modlili się z gryfonami. Ale puchoni narzekali, że wielebny cytuje Biblię, a krukoni narzekali, że wielebny nie wydaje się nienawidzić wystarczająco grzeszników. Nienawidził tylko grzechu. Po modlitwie malutcy szli na swoje lekcje. Oczywiście były lekcje matematyki i angielskiego. Chociaż były większego kalibru niż te, które znaleźć można w publicznej szkole. A potem było studium biblijne i historia chrześcijaństwa. Potem odbywał się obiad w wielkiej hali. Po obiedzie następowały lekcje z amerykańskiej historii i prawa konstytucyjnego. I trening misyjny. Broń Boże, nie uczcie się kurwa historii reszty świata, bo po co? Chyba, że amerykańska historia zawiera też historię Europy, ponieważ stamtąd przyjechali.
Nie, jest tylko chrześcijańska historia.
Okej.
Okay. Mniej więcej składa się z obrazków lwów.
Po tych lekcjach odbywała się kolacja w wielkiej hali, po której uczniowie mieli czas wolny. Właśnie taką kolację jadł właśnie Harry. Siedział ze swoimi nowymi przyjaciółmi, Hermioną, Ronaldem i Deanem Thomasem. To jedzenie jest zdecydowanie pyszne, zaobserwował wdzięcznie Harry, smakując każdy kęs perfekcyjnie przypieczonego kurczaka. Naprawdę jest, niego, błysnął inteligencją Dean Thomas.
Ostatnio stwierdziliśmy, że będziemy mówić, że Dean będzie mówił po czarnemu,
tak.
Ale będzie mówił po polsku czarnemu. Pamiętasz? Tak?
Czyli będę mówił czarnuszku?
Żeby nie mówił nyga, tylko czarnuszku.
Okej, okay, dobra. Muszę to zaczekać, zrobię sobie notkę. Okej. Okay. Naprawdę jest czarnuszku, błysnął inteligencją Dean Thomas. Był dziś ubrany elegancko. Nosił koszulę i dżinsy i jego włosy były równo uczesane. I niech mnie diabli, jeśli to jest kurwa najdokładniejszy opis chrześcijańskiego idealnego dziecka. Tylko jest czarny. Hermiona pokiwała głową w zgodzie, a żółta kokarda w jej włosach podskoczyła w górę i w dół. Nie mogę przestać myśleć o robieniu loda w tym momencie. Ronald uśmiechnął się szeroko, ale pozostał cicho. Wciskając do ust kolejną garść brukselek smażonych na głębokim oleju. Kurwa, Ron nie słyszał o sztućcach. To jest kolejna scena, w której Ron nie je niczym innym, tylko rękami.
Bo ten jego posążek nie pozwala jej, bo widelec jest jego bogiem.
Nie wolno dotykać metalu.
Ponieważ.
Ponieważ Cyna umarła za swoje grzechy. Ronald jadł śniadanie i obiad z rodziną, ale jadł coraz więcej kolacji ze swoimi przyjaciółmi z Gryffindoru. Nie mógł się nadziwić, jak mili są dla niego, mimo że nosili inne czapki. Odrobina bezwarunkowej przyjaźni potrafi odmienić czyjeś serce. Nie wiem, czy bezwarunkowe to jest odpowiednie słowo, które chcesz polecić swojemu dziecku, jeśli chodzi o przyjaźnie i inne związki. To właśnie wtedy grupa pięknych ludzi ze skrzydłami, kiedy to czytałem, to myślałem, że to jest połączenie z Twilight w tym momencie. To właśnie wtedy grupa pięknych ludzi ze skrzydłami, noszących świecące białe szaty, wleciała przez ogromne okna wielkiej hali. Żółte areole zwisały im nad głowami. Areole to są sutki. Żółte aureole zwisały im nad głowami. Kurwa, masz takie sutki nad głową. Jeszcze raz. Żółte aureole zwisały im nad głowami i nosili brązowe, skórzane sakwy na ramionach. Z gracją sięgnęli do sakw i chwalebnie rzucili koperty do uczniów poniżej. Ciekawe, czy dzieci mogły patrzeć im pod szaty i czy anioły noszą majtki w ogóle.
Mieli szaty?
No, mieli szaty. Świecące białe szaty.
Robes. Może tak bardzo świeciły.
Że nie było widać tam. Może świecili penisami, także nie oślepiałeś.
Nie, no, anioły są anioły są te, aseksualne.
Spójrz na moją
płaskie.
Wielką chwałę.
Był taki film, pamiętam. Jak się on się nazywał? Michael chyba. I grał tam Tarantino anioła. Taki bardzo stary film.
Nie widziałem go. Ale
na pewno go widziałeś.
Może
każdy go widział, czaisz? Każdy, kto miał kiedyś telewizor, go widział. To jest jak Kevin Sam w domu.
Telewizor przychodzi z darmową kasetą Michaela. Ostatnie zdanie, czekaj. Poczta przyszła, głupcze, zauważył precyzyjnie Dean Thomas i osłonił oczy ręką, patrząc w zachwycie. Nie mogę, że w oryginale są kurwa sowy, a tutaj są anioły i noszą pocztę.
Mi się nie podoba trochę to, bo w oryginale każdy miał swoje zwierzę i nie było słów tylko, były też żaby i tak dalej.
Może tutaj możesz mieć anioła.
No to głupio trochę. Anioł straż!
O, dokładnie. Anioł straż.
Anioł straż był w Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Tam nie był anioł stróż, tylko anioł straż.
Nie widziałem
który tego. Jak on pił, to przychodził. I mówił mu, co znowu narobiłeś najlepszego. Zajebisty pomysł.
Co znowu
teraz ja, tak?
Najlepszego. Tak, teraz ty.
Ja będę trochę przerywał, więc musicie mi wybaczyć, jeżeli będę kasł. Harry położył podbródek na swoich rękach i rozmarzony oglądał, jak ci wspaniali listonosze doręczają swoje przesyłki. Ach, jakże uwielbiał patrzeć na anioły. Był zaskoczony, kiedy jeden z listów przyfrunął do niego i wylądował delikatnie na stole tuż przed nim. Nigdy jeszcze nie dostał listu. Uśmiechnął się niewinnie do anioła, który go dostarczył, i anioł odmachał. No, no, spójrzmy no na to. Głupio Thomas płynnie. On się nazywa Dean Thomas w ogóle. Najfajniejsze jest to, co zauważyłem, że Dean Thomas nigdy nie jest przedstawiony jako Dean, tylko jest Dean Thomas.
Aha. Że to jest jego kompletne imię, Dean Thomas.
On się tak nazywa, Dean Thomas.
Ronald to Ronald, ale... Dean Thomas, okej.
Dean Thomas Potter się nazywa.
Jak pan Snape.
Dean Thomas Nigga, jak pan Snape.
Dean Thomas Tolkien.
Dean Thomas Tolkien. Dean Thomas wypowiedział płynnie. Dostałeś list, Harry, głupcze. Podnieconymi rękami Harry złamał pieczęć i wyciągnął pergamin, który był w kopercie. W pergaminie było napisane powiększ swoją różdżkę. To mi się skojarzyło. Dostał pierwszy list i to był spam. To była moja idea, że nigdy nie dostał. Położył go przed sobą i zobaczył znajomy, czysty i pochylony charakter pisma. Drogi Harry, jak podoba się tobie twój pierwszy tydzień w Hogwarcie? Mam nadzieję, że podoba się bardzo. Co powiesz na to, żebyś przyszedł na herbatkę tego wieczora po kolacji i opowiesz mi o wszystkim? Hagrid. Mi się podoba jedną rzecz, że Harry zna charakter pisma Hagrida, chociaż nigdy chyba nie widział, jak on to pisze.
Nie, nigdy nie
i to
widział.
Był czysty i znajomy, pochylony charakter pisma. I taki czysty charakter, zgodnie z mądrym Hagridem.
Masz rację, nie było ani jednego momentu, kiedy Harry mógł zobaczyć pismo Hagrida wcześniej.
Ale to był znajomy i czysty, pochylony charakter pisma.
Może on pisze swoim charakterem, wiesz, osobowości.
Idziemy dalej. Harry uśmiechnął się, składając list i wkładając go z powrotem do koperty. Stary poczciwy Hagrid, powiedział Harry, który zna Hagrida tydzień. No.
W ogóle jak perfekcyjnie, że Harry został przyjęty do szkoły akurat w dniu, kiedy się zaczynała.
Idealnie. Co tam było, Harry? Hermiona zapytała nieśmiało i bawiła się swoimi gładkimi, uroczymi lokami. Hagrid chce, żebym przyszedł na herbatę, zaraportował Harry podekscytowany. Chcielibyście pójść ze mną? Z miłą chęcią, Hermiona odpowiedziała słodko. I tu było napisane I'd love to i chciałem to przetłumaczyć jako kochałabym.
10 na 10 kochałabym.
Kochałabym. Brzmi jak zabawa, głupcze. Tim Thomas odpowiedział elokwentnie. Ja też mógłbym pójść? Ronald zapytał niepewnie po tym, jak przełknął Brukselkę. Harry, Hermiona i Tim Thomas wymienili porozumiewawcze spojrzenia. I Harry odpowiedział łaskawie. Oczywiście, że możesz. Ronald uśmiechnął się z wdzięcznością i wszedł z powrotem do swojej Brukselki. Kiedy kolacja się zakończyła, Harry wstał i zadeklarował odważnie. Chodźmy! Wydaje mi się, że zawsze Ronald coś wpierdala. Wszyscy inni siedzą na kolacji i po prostu czekają, aż on skończy jeść.
Ronald będzie grany przez Brada Pitta w filmie.
Oj, a Dean Thomas przez tego. Tego, co grał Django. Jamie Foxa.
A, no. Ej, ale... Ja tak w ogóle, tak naprawdę nie jestem pewien, czy Dean Thomas na pewno był czarny, ale to już uznajmy, że jest czarny u nas.
Był.
Jeszcze był Lee Jordan. Lee Jordan nie, na pewno był czarny.
To też, ale Dean Thomas to był normalny koleś. No i zresztą jak go wygooglasz, to zobaczysz.
Dobra.
Był czarny w filmie na pewno.
A, okej, okay, dobra. To jest koniec tego? Mhm. W takim razie czas na... These are tonight's headlines. Na newsy. Nowa apka na twoją ulicę. Czy zdarzyło ci się, Mateusz, że szedłeś przez miasto?
I zdarzyło mi się.
Myślałeś...
Ale ty sprzedajesz mi pitch. Dobra, czekaj, wyobrażam sobie teraz, że jedziemy w windzie i ty mi sprzedajesz taki krótki pitch. Ja jestem pitch. Szefem wielkiej spiłki.
Czy zdarzyło ci spiłki, iść przez miasto i postanowić, że tym razem poczekasz na zielone światło i nie będziesz przechodził na czerwonym?
Nie, jestem zbyt zajętym człowiekiem, żeby czekać na zielone światło.
Jeśli tak, to spodoba ci się pomysł studentów designu z jakiegoś miasta, którego nie mogę teraz znaleźć. Myślałem, że to jest w Berlinie, ale teraz nie potrafię znaleźć dokładnie, gdzie oni to zainstalowali. Wymyślili Pong, czyli tą grę, wiesz, najstarszą grę komputerową, w którą możesz grać na tym takim wyświetlaczu, na który naciskasz, czekając na światło, ale możesz grać z osobą, która stoi po przeciwnej stronie ulicy. Czyli każda strona ma swój wyświetlacz i na każdej z nich możesz poruszać na takim touchpadzie swoją paletką.
Podoba mi się. Gdyby nie to, że fajnie by było, gdybyś na przykład walcząc w tego Ponga mógł szybciej sobie zrobić czerwone światło. Zielone w sensie.
No, to by było spoko.
Jakiś koleś by musiał samochodem jeździć i odbijać piłkę. Kamera by patrzyła na samochód, samochód byłby paletką, byśmy musieli jeździć samochodem. Zrobili coś takiego kiedyś. Wiesz?
Jak? Że co? Że musisz Carpong coś zrobić, żeby...
Tak, jest.
Carpong?
Połączyli samochody z ekranem i kolesie musieli jeździć samochodami, żeby grać w Ponga.
Coś mi to przypomina. Byli możliwe, paletka. Że to widziałem.
Wyrzucam ci to. Wrzucam tutaj.
A co do samego tego pomysłu, to on jest spoko, ale ja ci powiem, że tak naprawdę to wystarczyłby mi licznik pokazujący, jak szybko będzie zielone, bo jakbym wiedział, że mam 30 albo 40 sekund, to mogę wyciągnąć swój telefon i coś na nim zrobić.
No.
Nie muszę mieć gry na wyświetlaczu.
Czyli wystarczyłoby coś, co ci nie daje.
Zaczęłoby mi wiedzieć, kiedy będę miał zielone światło, bo czasem, wiesz... Nie potrzebuję mieć gier na wyświetlaczu czerwonego światła.
Jestem Konrad, jestem zbyt dobry na wasze gry na wyświetlacz.
No nie, spoko, mogą wprowadzić, ale to jest strasznie... Wiesz, jakby się to skończyło? Byłyby reklamy na tym wyświetlane prędzej czy później, bo to by było strasznie drogie w implementacji. Teraz są takie przyciski dotykowe chyba, nie? Jeśli już są. Bo w Warszawie nie ma zbyt wielu miejsc, w których musisz nacisnąć. Poznaniu nie, jest więcej.
We Wrocławiu inni ludzie naciskają za ciebie, jeśli jesteś, wiesz.
Czy wiesz, że w Londynie, podobnie jak w Szwecji, nie musisz czekać na zielone światło, możesz przejść na czerwonym, na swoją odpowiedzialność.
Dobrze.
I praktycznie
znaczy, tak
nikt
powinno
nie czeka.
Być w każdym kraju.
To powinno być, bo to jest naprawdę spoko. Co więcej, na podłodze, na jezdni przed przejściem dla pieszych jest napisane, w którą stronę musisz uważać, ponieważ, kurwa, zawsze patrzysz w tą stronę, bo wszyscy jeżdżą po lewej stronie ulicy.
Ja nie czaję, dlaczego się nie mogą dostosować po prostu do większości świata, podobnie jak Amerykanie z systemem metrycznym.
System metryczny się zgadzam, ale Anglia to Anglia i oni się nie dadzą przekonać do niczego, podejrzewam. Słuchaj, poszedłem do baru i zamówiłem piwo i kobieta pyta, czy chce pintę, czy pół pinty. A ja pytam, ile to będzie w metrycznym.
Mhm. Nie wiedziała.
Nie wiedziała, powiedziała, czy chce duże, czy małe piwo.
Pint. Pint to jest ile?
No to jest około pół litra. Bo duże piwo to było właśnie duże piwo, to tak jak nasze półlitrowe i to była właśnie pinta. Także nie
Jezus
wiem.
Maria, wszedłem, żeby sprawdzić, ile to jest, kurwa.
0,47.
Tak? I powiedziała, i opisze mi, ile to jest uncja. Ile to jest w uncjach amerykańskich. Zajebiście. Na pewno na polskiej Wikipedii chcę wiedzieć, ile to jest w uncjach.
Potrzebuję z jednej bezużytecznej skali na drugą bezużyteczną skalę. Żeby zrobić do kwadratu bezużyteczność. Ej, a ten beer pong, gdzie samochody grały, to była reklama jakiegoś piwa? Czy to było na jakimś... Tak wygląda w kolorach.
To była reklama elektrycznych lecha. Samochodów.
O, okej. Okay. Spoko.
I aha, to były smarty, takie ten. Mhm.
I co, i grali, jeżdżą w tej wewte, są rejestrowani przez kamery i na ekranie mogą oglądać, tak. Jak im idzie.
No, jeżdżą w przód i w tył po prostu.
Spoko.
I mogą grać ze sobą.
Ciekawe, stracili
samochód. Żeby wyczuć ten samochód, że ma fajne wyczucie.
Spoko, zagrałbym. Przejechałbym się w ogóle elektrycznym samochodem, jestem ciekaw. Jechałem elektrycznym go-kartem kiedyś, co było bardzo ciekawym doświadczeniem, bo wciskasz gaz do dechy i to przyspiesza, ale za bardzo nic nie słyszysz, tylko ciąg masz do przodu.
Ja nienawidzę samochodów, których nie słyszę. I często miałem tak, że na przykład brałem od kogoś samochód, jechałem i na światłach nie wiedziałem, czy mi nie zgasł.
Ale to był normalny samochód, czy elektryczny?
No, te normalne samochody, nawet na benzynę czy coś, są teraz tak wyciszone, że jak stoisz, to praktycznie nic nie słyszysz.
Tak, wiesz, że się jechałeś dobrym samochodem.
Nie rozumiem, o czym mówisz.
Nie, ale słuchaj, jeśli samochód jest na tyle nowoczesny, że nie słyszysz, jak jedzie, to prawdopodobnie nie zgaśnie ci na światłach. Możesz mu na tyle zaufać.
Nie wiem, biorąc pod uwagę mój samochód, który jak skręcę kierownicę na maksa w lewo, to potrafi zgasnąć.
Właśnie nie,
ciągle nie wiem dlaczego. Ciągle nie wiem dlaczego.
Może ma taki nerw, który uciska.
Miałem wrażenie takie. Muszę generalnie coś albo z tym zrobić, albo dowiedzieć się dlaczego, ale liczę na to, że twój brat skończy studia i będzie mógł mi pomóc.
Czego?
Jako wiesz.
Mam wrażenie, że cały świat czeka na mojego brata, żeby naprawił im rzeczy.
No, dlaczego by nie? Tak jak wszyscy czekali, aż skończę studia, żeby zrobił roboty. Tak. Ktoś mógłby zrobić mi samochód w zamian za to.
Tak, ale kiedy mówię, że cały świat, mam na myśli ciebie i Monikę. Jesteście moim całym światem. Sekretna usługa.
Sekretna usługa.
A wiem, o czym będziemy mówić.
Wiesz, o czym będziemy mówić? Mm. Będziemy mówić o czymś, czym wybuchł polski internet, jeśli chodzi o gry w sumie.
Mm-hmm. Wczoraj.
Będziemy mówić o sekretnej usłudze, czyli Secret Service.
Dokładnie.
Secret Service po dwóch numerach zakończyło swoją działalność. Przedstawiamy wam tutaj linka do aukcji na Allegro, gdzie koleś sprzedaje dwa numery, pisząc: na tej aukcji znaleźć można jedyne niepowtarzalne numery czasopisma Secret Service po reaktywacji. Nie chcę na nich zarobić, sprzedaję je za kwotę, jaką twórcy zebrali na zbiórce na serwisie Polak Potrafi. Obiecali 6 numerów, a potem wydali 2 i zamknęli. Oczywiście cena tych dwóch numerów czasopisma to jest 284 110 zł. Tyle im się udało zebrać i za to wydali 2 numery czasopisma.
No, to znaczy nie do końca.
Zastraszczych czasopism.
Nie do końca, tak. Słuchajcie, mogę ci rzucić kilka faktów. Oni dalej wydają czasopismo. Ono się tylko nazywa Pixel teraz.
Aha, ale po co?
Ponieważ oni, mój drogi, okazało się, że nie mają praw do używania tytułu Secret Service dłużej niż przez dwa numery.
Ale a kto ma te prawa?
Prawa ma jakiś koleś, który stwierdził, że on ma dosyć i on odchodzi. I zabrał te prawa ze sobą. Możesz poczytać, oni mają taki fajny... taki fajny tutaj tekst gdzieś. A Jezus, tutaj jest, mogę go zalinkować. Gdzie oni tłumaczą, co się dokładnie dzieje, jak to będzie wyglądało.
Nie, mnie to nie interesuje, wiesz.
No mnie
tak
za bardzo
szczerze.
Też nie, bo ja nawet nie wspierałem i za bardzo mnie to nie kręci. Także w każdym razie...
Chciałem wypisać z tej samego pomysłu, bo słyszałem bardzo dużo rozwiązań dziwnych, ale najbardziej mnie urzekło właśnie wystawiło po około 150 tysięcy za numer. Jeden... To jest całkiem niezła cena za jeden numer.
Jest to okazja, bo jeśli przeliczasz na strony, to to tak naprawdę nie jest bardzo drogo, Mateusz. No, wstyd straszny, straszny wstyd. I szkoda największa tego, tylko powiem tyle, że... Wiesz, staramy się, żeby ludzie ufali takim rzeczom jak Kickstartery, bo to są fajne inicjatywy, które pozwalają ci coś zrobić. A w ten sposób ludzie nie będą ufali.
Ja będę tego bronił, jako jeden z nielicznych.
Bronił ich zagrywki, czy czego?
Tak. Będę bronił w ogóle całej idei, bo jeżeli zbierasz kasę na coś, ty mówisz, że ci się uda, ale nie gwarantujesz tego.
Nie gwarantujesz.
Nie gwarantujesz tego. Oni mają prawo w każdej chwili powiedzieć, że ich to przerosło. Trochę.
Tak, mają, oczywiście.
I mają prawo też wtedy oddać pieniądze.
Tak, ale nie, znaczy, no, prawdopodobnie nie mają tych pieniędzy, bo wydali je na, wiesz, różne rzeczy.
Właśnie, więc w jakiś sposób powinni zrobić bilans kosztów ich strat, oddać pieniądze tym, którzy czują się... Zawsze powinna być opcja, że ty możesz powiedzieć, że nie jesteś usatysfakcjonowany i chcesz się z tego wycofać.
To wtedy nikt by tego nie robił, bo ryzyko byłoby za duże.
No tak, więc możesz powiedzieć jakąś opcję na przykład. Dać tego.
No kumam.
Cześć, co...
Ale, no rozumiem.
Ty jako koleś, który wpłaca, godzisz się na to, dajesz komuś kasę i mówisz... Słuchaj, spróbuj, ale no przecież nie może ci ktoś zagwarantować sukcesu, no. Wiesz, tak naprawdę, jeżeli chodzi o te wszystkie, nie Kickstartery, nie, ale o startupy, te wszystkie pomysły na zakładanie własnego biznesu i tak dalej, to statystyki mówią, że około 10% się sprawdza, tak? 1 na 10 biznesów jest w miarę spoko.
Odnosi sukces, tak?
Tak, odnosi sukces, a reszta po prostu jest failem. I sami ludzie, którzy robią tego typu rzeczy, mówią jedną rzecz. Którzy robią te startupy, mówią jedną rzecz. Nie zrażaj się porażką. Idź dalej. Wymyśl kolejną rzecz. Jako ludzie jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do jednej idei. Jak się z niej złapiemy, to potrafimy ją trzymać ogromnie długo i po prostu nie potrafić puścić. Nie? Na przykład miałem jednego kolesia na studiach, który miał jakiś tam problem z patentami, że z Politechniką Wrocławską, w sensie zrobił patent i Politechnika Wrocławska jest super, jeśli chodzi o złożenie patentu, bo dodaje ci dużo bardzo opcji, a kiedy potem ty byś chciał wykorzystać ten patent, to pojawiają się problemy, no bo już część tych praw jest dla Politechniki jakby, nie?
Wow.
No i rzeczy, no normalne to jest, no ona ci pomaga, wiesz, w złożeniu wniosku, więc jeżeli nie, to jesteś, wiesz, możesz wynająć swojego rzecznika i to zrobić też.
Jasne.
Ale chodzi mi o fakt potem, o mentalność tego kolesia, bo jasne, że zrobił głupią rzecz i mógł to zrobić sam i nie wiedział o tym i czuje się teraz oszukany. Ale nie myśli też z tej strony, że wiesz, no miał jeden pomysł i jeżeli jest dobrym kolesiem, to będzie miał jeszcze tych pomysłów kupę i zrobi coś z tym dalej. A może też być, wiesz, leniwy i stwierdzić, miałem jeden pomysł, oszukali mnie, teraz będę siedział i grał w gry komputerowe przez resztę swojego życia.
A teraz mówisz o kolesiu, który zrobił akcję, czy który dał na Secret Service?
Nie, mówię o ludziach, którzy wrzucają kasę na to. Oczekują czegoś. Oczekują, że to wypali. No, nie zawsze wypala akcja. Nie ma co się też nad tym spinać. Nie wypala to z różnych rzeczy. Niektórzy odchodzą. Często jest to czynnik ludzki, tak jak tutaj pewnie, że ludzie się nie podoba to, jak to działa, odchodzą i tak dalej. Prawdopodobnie też ludzie, którzy piszą te recenzje, z tego co czytałem, nie są najlepszej pierwszego sortu.
No, a to nie są ci sami ludzie, co Secret Service? Myślałem, że o to chodziło.
No niektórzy tak, ale dużo nie. Dużo jest nówek.
Świeżynek.
Świeżynek. W sensie inaczej, no nie ma co, no daliście kasę, jeżeli nie byłeś pewien, to nie musiałeś dawać, a jeśli ludzie dali kasę, to trzeba powiedzieć, no daliśmy, no spróbowaliśmy, nie wypaliło to.
True.
I tyle, i iść dalej, a nie się pastwić nad tym.
No moje podejście do Kickstarterów zawsze było takie, że ja daję tyle kasy, ile jestem w stanie dać i ile uważam, że chcę zaryzykować, nie? Bo to jest pewnego rodzaju ryzyko.
No jeżeli zależy ci na efektach, a czasami chcesz po prostu coś wesprzeć, nie? No ja jak ja wspierałem dwójki w dupie, to nie oczekiwałem, że dostanę komiks. Po prostu dałem kasę, nawet mnie nie interesowało, czy go dostanę.
Przecież hura, mogę dać Konradowi pieniądze.
Trochę tak, nie, trochę tak, dlatego że u ciebie jest coś innego. U ciebie ty prezentujesz komiks na necie, ja ten komiks widzę, czytam i jedyny sposób, żeby mogę ci, jaki mogę ci pomóc, to potem ci za to dać kasę. I to jest moja idea. W ten sposób to widzę, tak? Że jestem, bardzo mi się podoba twórczość i wspieram kolejny pomysł.
Tak.
Poza jeśli tym... dostanę z tego coś później, to super, a jeżeli nie, trudno.
Tak, poza tym właśnie są takie, na przykład to, co ja robiłem, to było w momencie, kiedy ja miałem już gotowe praktycznie wszystko, ja zbierałem kasę, żeby to wydrukować i kasa poszła na druk, to zostało wydrukowane od razu, nie? A tutaj w tym przypadku to była, i w przypadku niektórych na przykład Kickstarterów growych, to jest zbieranie kasy na coś, co jest tylko w koncepcie i to tak. będzie trwało latami, zanim to zostanie skończone. Torment tak naprawdę dopiero się zaczyna teraz.
Ten Shadows of Numenara, tak? Coś takiego?
Tak. Bo oni musieli skończyć Wasteland i musieli skończyć coś innego i dopiero teraz siadają do Tormenta. Także to czekało praktycznie cały czas, nie?
Znaczy, to, no rzeczy mogą się kończyć, nie? Rzeczy mogą trwać i tak dalej. Ja generalnie zakładam, że jak dajesz na Kickstarter, to nie powinieneś oczekiwać za dużo z tego. W sensie, to jest fajny motyw, ale powinieneś dać mniej i oczekiwać mniej. Zamiast dawać tam 100 zł za grę, daj 20. I powiedz, wspieram ten pomysł po prostu.
No to też zależy właśnie, wiesz, to jest tak naprawdę gamble, to jest, stawiasz na to, nie? I może ci się zwróci, może nie. I jeżeli, w zależności od tego, jak wiarygodne coś jest, to po prostu możesz zaryzykować wtedy więcej, nie?
Secret Service'em na przykład, jedna rzecz mi się nie podobała, że nie było jako tego teamu, który tam ma być, który by napisał po jednym artykule.
No. A co?
Dlaczego nie?
W sensie, żeby zebrać wszystkich i zmusić ich do jednego
artykułu? No, ci ludzie, którzy zbierali na zbiórkę, mówili, to będzie nasz team, nie? Mhm. To będzie koleś od giera, to będzie od sprzętu i tak dalej. Dobra, no tak jak zawsze było. Dlaczego teraz oni nie mogą poświęcić godziny czy pół dnia napisać artykułu na dany temat, który ma być związany i wrzucić te artykuły na net, żeby powiedzieć, takie rzeczy chcemy produkować.
A, żeby dać jakiś przykład z tego?
Tak, żeby dać przykład.
Mhm. No właśnie,
i to mi się nie podobało najbardziej.
Oni nie musieli, no bo oni mieli nazwę, oni mieli Secret Service jako nazwę, która okazało się nie była zabezpieczona i teraz jej nie mają. I teraz nazywają się Pixel. Zajebiście. Ludzie im fajnie wytykają, że mieli też, jak zbierali kasę, to mieli taki jeden paragraf, gdzie było napisane, że mają zabezpieczone wszystkie prawa, żeby nie było takiej sytuacji jak kiedyś. Bo kiedyś też mieli przecież problemy z nazwą i nazywali się News Service później, pamiętasz? Mhm. Mieli tą samą szatę graficzną, tylko nazywali się News Service.
Albo New S Service.
Albo New S Service.
Jak ja to lubiłem czytać.
Jak nowy Secret Service. No ale niestety wszystko się powtarza. Historia tołem się koczy. Kurwa, tołem się koczy. Historia tołem się koczy, możemy iść dalej.
Tołem się koczy. Ach, nie ma żadnej imprezy, nie ma rozmowy.
To jest
nie ma
to,
Becky,
co
jest afera.
Czy rozmawiamy tak, o genderze?
Tak, będziemy gadać o gender, ale wiesz dlaczego?
Dlaczego?
Bo jest to z mojego liceum temat.
O, kurwa, faktycznie, nie zwróciłem uwagi, że to jest twoje liceum.
Dzieje się to w szczecińskim 5. liceum, które było zawsze bardzo fajnym liceum, bardzo...
najwyraźniej bardzo progresywnym.
Było bardzo kameralne zawsze, a co było fajne w tym, to znaczy my mieliśmy na każdy rok to były tam po 3 czy 4 klasy, po 30 osób, nie? Więc generalnie w szkole było około 1000 ludzi max i wszyscy się znali.
Mhm. No była mała szkoła.
To było bardzo fajne. Wszyscy się znali i no, bardzo przyjemne to było. No i zawsze były różnego typu akcje, czy to jakieś tam kabarety, czy zebrania, czy tam na przykład gdzieś na dłuższych przerwach, pamiętam, jak spotykaliśmy się w głównym holu z kolesiami, którzy mieli jakiś tam zespół i grali i tak dalej. Tego typu rzeczy były. To było bardzo fajne w tej szkole. No i teraz po latach 10-12, czyli wczoraj, miał się odbyć Gender Day.
Kurwa.
Niestety został odwołany. Przeczytasz to, bo ja nie dam rady chyba.
Czytać tekst z tego? Mhm. Gender Day w szczecińskim 5. liceum odwołany po burzy w internecie. Podczas dnia gender zaplanowanego na środę uczennice miały przyjść na lekcje przebrane za chłopców, a chłopcy mieli założyć spódnice. Tak przynajmniej wynikało z plakatów rozmieszczonych w szkole. Dalej artykuł.
O, ja już się wykasłałem.
Co miesiąc organizują dzień tematyczny i chcieli i zrobili dresiarzy, rozrobili wampiry i teraz chcieli zrobić gender.
Generalnie mówią, miała być beka. Miała, impreza miała odbyć się dla beki. I z kolei odpowiedź jest, nie ma beki, jest afera. Impreza została odwołana, bo wielu osobom się to nie podobało.
No jak dla mnie to jest beka właśnie.
Dyrektorka, która była jeszcze za moich czasów, Hanna Bartnik, która zawsze była taka bardzo konserwatywna w swoich poglądach, mówi, nie ma żadnej imprezy, nie ma rozmowy.
Spoko. Ja za bardzo nie wiem, jakiej się spodziewali reakcji.
No nie wiem, mam to w dupie? W sensie rób co chcesz, tak jakby to było cokolwiek innego?
Ale mogli po prostu przyjść przebrani, bo jak oni, jeżeli to ogłosili, zrobili plakaty, no to wiadomo, jak to się miało skończyć. Przecież wiadomo, że nie dostaną pozwolenia na to.
Jeszcze nazywają... Dostawali to na Halloween czy coś takiego, więc nie czaję, dlaczego mieli nie dostać pozwoleń.
No bo to jest słowo, które jest, wiesz, słowo, które ma złe skojarzenia bardzo w Polsce.
To jak to nazwać? Sukienka Day?
Opposite Day, nie wiem.
Sukienka Day byłoby zajebiste. Jednego dnia wszyscy przebierają się na przykład właśnie w sukienki, a drugiego wszyscy w ten.
Drag Queen. To jest rock'n'rollowe słowo, które się wszystkim dobrze kojarzy.
Drag day. Wszyscy przychodzą na frytowanie.
Wszyscy. Albo się przyciągają się do szkoły. Po ziemi się ciągną.
Przyjeżdżają bardzo szybkimi samochodami. Drag day.
Nie wiem, co ci powiedzieć. Ja... Nie jest tak, że ja rozpaczam, że to się nie odbyło, bo naprawdę nie wierzę, nie wiem, czego oczekiwali. O, rany. No trudno. Ja im zalecam, żeby po prostu zrobili to po cichu i przynieśli po prostu przebrani. Będą mieli bekę.
Mam wrażenie, że mogliby zrobić cokolwiek i byłoby spoko. W sensie to nie jest tak, że ich wrócą do domu. Albo co, zadzwonią do ich rodziców?
Pani syn przyszedł w sukience. Ja wiem, pożyczał ode mnie sukienkę.
To, a od kogo? Jak myśli, od kogo pani ma tą sukienkę?
Skąd pani ma tą sukienkę?
Pożyczyłam od męża. A, dobry deal.
Pożyczę wymieniać się ciuchami? Kobiety wyglądają dobrze w męskich ciuchach. Mężczyźni nie wyglądają dobrze w damskich ciuchach.
W męskich ciuchach. Ale ustalmy, mężczyźni w ogóle nie wyglądają dobrze.
No, w sumie.
Chyba, że w garniturach.
Garnitury to jest...
I smoking. Smoking to jest w ogóle idea. W smokingu każdy wygląda dobrze.
No, garnitury to jest coś stworzone dla mężczyzn. Znaczy, wiesz, damski garnitur też może być tak skrojony.
Nie, taka garsonka.
Ale w sumie...
Ja nie lubię takich pantsuitów.
Elegancki strój dla kobiety spełnia dokładnie, bo ja nie postrzegam wtedy seksualnie kobiety. Dla mnie to nie jest seksowne, ale może jestem wyjątkiem. Dla mnie to jest właśnie takie, wiesz, profesjonalne, tutaj za bardzo nie ma co się... No hanky panky.
No hanky panky, no touchy, looky no touchy.
Dobry deal. Shit Express, to jest strona, którą podesłano nam w komentarzach na Facebooku jakiś czas temu, jeden słuchaczy, Rafał. Zachwyciła mi ta oferta i chciałem nawet ją wykorzystać, ale nie za bardzo miałem pomysł, do kogo mogę taką paczkę wysłać.
Może
do swojego taty. Shit Express, łatwy sposób, aby wysłać kupę w paczce dookoła świata. Dookoła bez spacji, moi drodzy. Wyobraź sobie osobę, której nienawidzisz. Zawsze jest osoba, której możesz nie lubić. I jak najedziesz, to pokazuje ci środkowy palec. Co jeśli mógłbyś wysłać paczkę ze śmierdzącą niespodzianką? Mogę to zrobić! Nie ma nic lepszego niż mina osoby, która otwiera paczkę z kupą w środku. Jeden.
To ta paczka jest z kamerą?
Słuchaj, wybierz zwierzę. Kupa każdego zwierzęcia ma inną strukturę, wygląd i zapach. Dwa. Podaj nam adres. Dostarczamy nasze paczki tradycyjnymi metodami dostaw do odbiorcy, czyli sramy na ich dom. Nie wiem, to jest tradycyjny sposób dostarczania gówna. Wybierz sposób, jak opakować twoją paczkę. Aha, paczkę, tak. Czy to ma być zwykła, tradycyjna paczka, czy na specjalną okazję? I możesz płacić anonimowo przy użyciu kryptomonet. Płacisz bitcoinem, litcoinem, dogecoinem albo inną monetą. A ja nie mogę zapłacić bitcoinem, nie mam bitcoinów.
To możesz euro.
Mogę zapłacić euro, czy muszę zapłacić euro w bitcoinach?
Nie, euro. Tylko chodzi o to, że jeżeli chcesz być anonimowym i nie robić przelewu, to robisz to bitcoinem.
Nie no, chcę, żeby ktoś wiedział, że to ja to przesłałem, bo inaczej po co?
No, możesz ty nasrać. On po konsystencji pozna. Po zapachu. Mówię, ach, to mój syn, tyle razy przewijałem go.
To będzie krowia kupa.
On powie, a to moja krowa. Tyle razy ją przewijałem.
Fajne to jest. Najlepiej, że na samym dole strony mają bardzo dużo logo różnych gazet i różnych stron internetowych. I nie wiem, czy chodzi o to, że te strony o nich napisały, czy może oni lubią po prostu te strony. Są zasady korzystania i blog. Goal. Anonymously send a box with a real animal manure. Jak mają w tragiczny, nie tylko polski, ale też angielski.
Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Po co?
Dla Beki, Mateusz. For the lulz.
Możemy to wysłać w sumie dyrektorce piątki.
Możemy, no. Słuchaj tego. Jest bloga na mają i na blogu pierwszy temat to How we earned $10,000 in 30 days by sending horse poop to people. Zajebiście. Wysłali do 36 różnych krajów. Ale nie napisali, ile wysłali kup. Musiałbym podzielić 10 120 na tą cenę, którą tutaj mają. Nieważne. W każdym razie udało im się. Ja bym spróbował tego nawet po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie dostanę tą kupę.
Ale po co?
Dla Beki, Mateusz.
Jest bardzo droga kupa.
No jest, dość. Ale to nie ja będę ją pakował. Płacisz za usługę tego, że ktoś inny dotyka kupy, Mateusz. To jest jakaś impreza u mnie w domu chyba. Ja nawet nie wiedziałem, że coś będzie. Słyszę dużo osób za drzwiami. Może poproszę kogoś z nich o adres. Mogę wysłać mu kupę na antenie. The Walking Dead.
The Walking Dead.
Tak, dostaliśmy w tym tygodniu około 20 różnych newsów od Maćka i większość z nich pójdzie w szybkiej piłce, ale to jest jedno, o czym chciałem powiedzieć, bo to się zdarza często.
Nie w tym tygodniu.
Nie?
W dwóch tygodniach.
W dwóch tygodniach, półtora tygodnia, jeden pies. Mnie nie było, dlatego nie nagrywaliśmy. Prokuratura chce przywrócenia do życia 91-letniej panni Janiny, która uznana za zmarłą po kilkunastu godzinach obudziła się w chłodni.
Ona po prostu chciała se pokimać, no.
To są dwie rzeczy, Mateusz, o których ja chcę pogadać. Pierwsza rzecz to jest to, że trafiła do chłodni. Jak to się dzieje, że ktoś jest uznany za zmarłego i trafia faktycznie do chłodni? Będą robili dochodzenie w sprawie lekarki, która dopuściła do tego, żeby ta staruszka była uznana za martwą. Monika mi sugerowała, że może ta staruszka miała tą chorobę, która się nazywa... Jezus, miałem to na końcu języka. Ta choroba, w której zapadasz w taki stan, takiej śpiączki bliski śmierci bardzo.
Znaczy wiesz, ty tak mówisz, jakby ona nie umarła. A co jeżeli umarła na dwie godziny?
Tak, a potem zmartwychwstała.
No dlaczego nie? Nie takie rzeczy się działy. Nie takie rzeczy się działy.
W Biblii.
Nie, w ogóle w życiu. No przecież to jest 91-letnia kobieta.
No tak, jest dosyć
stara. Były przecież przypadki, że ludzie trafiali i budzili się we własnych grobach, nie?
Tak, ale tutaj najczęściej to były przypadki tej choroby właśnie. Ona się nazywa... Lovecraft się strasznie tego bał. Napisał kupę opowiadań o tym. Ludzie, którzy chorują na tą chorobę, mają lęk przed byciem pochowanym żywcem i najczęściej mają w swojej... jak to się nazywa? Kiedy piszesz to, kiedy umierasz. Kiedy chcesz zapisać komuś coś. Jak to się nazywa? Konfesjonal. Testament. W testamencie mają zaznaczenie, że nie wolno ich pochować, dopóki nie zaczną gnić. Ale dalej. Jest jeden taki motyw, który jest ciekawy, jeśli zostaniesz uznany za zmarłego. My już kiedyś mieliśmy informację o tym, że ktoś został uznany za zmarłego, zaginął i znalazł się po paru miesiącach. I został uznany za zmarłego w tym czasie. I najgorsze jest to, że bardzo ciężko jest odzyskać status żywej osoby, tak jakby.
A jakby się urodził na nowo?
Teoretycznie mógłby się urodzić na nowo, ale nie masz praw, tak jakby swoich praw, tak jak, wiesz, nie masz praw do swoich rzeczy na przykład.
Tracisz maila.
Tracisz maila, tracisz dom, nie wiem, nie dziedziczysz niczego, nie możesz... Wydaje mi się, że nawet możesz kogoś zabić i nie zostaniesz osądzony, no bo kogo osądzą? Ty już nie żyjesz, Mateusz. Przysyłasz akt zgonu. do sądu, kiedy masz się stawić.
Jesteś widmem mścicielem.
No tak
to
jest.
To byłby dobry w ogóle pomysł na serial, taki tani, z lat 90.
Byłoby zajebiste.
Uznany za zmarłego teraz.
Wracam mścić.
Pracuję jako najemnik. Jeśli jesteś w stanie go znaleźć, to może możesz zatrudnić.
Wysyła kupę ludziom i nikt nie może go pozwać.
Chodzącego trupa. Jest niepozywalny.
Ja bym wynajmował takich ludzi. Wysyłałbym paczką takich ludzi i oni by się budzili. Ktoś by myślał, że dostał trupa, a on by się budził. Surprise!
Możesz używać takich ludzi w kosmosie, wysyłać ich na inne planety. Oni śpią po prostu w tym czasie. Zamiast ich hibernować, to jest bardzo trudne, bo musisz zamienić wszystkie płyny na taki płyn, który nie zamarza. To byłoby dużo, dużo prostsze. No. Narkolepsja się nazywa ta choroba.
Narkolepsja to jest zasypianie w dziwnych sytuacjach.
Tak? Okej. Okay. No, tak, bo w takim razie to inne.
Narkolepsja to jest jak prowadzisz samochód i zasypiasz. Mhm.
Mamy koleżankę, która ma narkolepsję.
Kogo?
Zuzę.
Zuzę?
Tak, Zuza jest narkoleptyczką i ona ponoć zasypiała na zajęciach na przykład. Po prostu siedziała i nagle...
Nie,
to jest.
To jest bycie człowiekiem.
Nie, dobra.
Ja przychodziłem na zajęcia z poduszką, stary.
Jedyne zajęcia, na których kiedykolwiek zasnąłem, to były zajęcia o 8 rano w poniedziałek, zajęcia z francuskiego, na których bardzo nie chciałem spać, bo bardzo chciałem się nauczyć francuskiego, ale niestety polegałem.
Ja niestety zasypiałem na zajęciach, bo to studenci mnie budzili i wiesz...
I mówię, profesorze, nie, panie prawie doktorze, proszę wstać, koniec zajęć.
Psorze.
Ale tak się mówi, tylko się w takich cofniętych liceach mówi do nauczycieli profesorze, prawda? Na uczelni się mówi zgodnie ze stopniem naukowym.
Wiesz co,
czy do ciebie też mówią profesorze?
Różnie.
Zdarzyło
bardzo
ci się?
No... Każdemu się zdarzyło.
A ja zdarzyło ci się pójść pod sklepem, przychodzić i taki koleś do ciebie mówił: kierowniku?
To jest mój tytuł naukowy, kierowniku.
Mam takie pytanie, może głupie, może mądre, nie wiem.
Mam takie pytanko, może głupie, może mądre, nie wiem.
Nie mam tego.
Poratujesz? Poratujesz nas 50 groszy?
Nie mam nic na szybką piłkę.
Masz nic? Ale tu mamy kupę tych rzeczy.
Mogę puścić coś.
Skrajawaj, też tu gotowe.
Co to było?
To było nagranie jak tego japońskiego programu, gdzie jeden facet, który był gejem, jeden facet, który był...
Musisz wyczyścić te bampery, żeby to działało dobrze.
Nie, to puściłem specjalnie. Mam coś na piłkę w trybuny, mogę puścić to teraz.
Szybką piłkę mamy jeszcze.
Tak, to przechodzimy szybką piłkę. Ja pierwszy.
Robin Małpa.
Albo ty pierwszy.
W poszukiwaniu jedzenia małpa wtargnęła do domu. Gdy nic nie znalazła, zabrała jedzenie. Gdy nic nie znalazła z jedzenia, zabrała pieniądze. Równowartość około $160, które następnie rozdała przechodniom.
Ja pierdolę, zajebiste. HBO zatrudnia 160 prawników w przygotowaniu Going Clear, nowego dokumentu o scjentologii. Twórcy Phoenix Wright Attorney at Law nie mogą się doczekać, aby wydać grę.
Wyobrażasz sobie tą grę? Byłaby zajebista. No. Że walczysz z scjentologami. Ostatnio zaczęłyby na zupie wyskakiwać takie posty, gdzie ludzie bawią się właśnie, wrzucają ikonki z Phoenix Wrighta. Dla tych, którzy nie wiedzą, Phoenix Wright to jest taka gra, w której jesteś prawnikiem. Musisz znajdywać, przesłuchiwać ludzi i znajdywać niejednoznaczności w ich odpowiedziach na pytania.
To jest tak, jakby ktoś powiedział, że nie wierzę, że można zrobić grę o byciu prawnikiem, która nie będzie nudna, i ktoś podjął wyzwanie. Taka jest ta gra.
Zajebista jest ta gra.
Jest bardzo fajna.
Jest bardzo fajną grą po prostu. Nad Moskwą zapłonie hologram oka Saurona. Efektem jest seria przeróbek z Putinem w roli głównej. Już wiemy, na jakim kraju wzorowany jest Mordor.
Niestety z powodu protestów kościoła nad Moskwą jednak nie zapłonie hologram oka Saurona.
Naprawdę?
Tak, były.
Dlaczego kościoła?
Masz kolejny ten artykuł. No, cerkiew rosyjska protestuje i nie będzie tego.
Dlaczego ona protestuje?
Symbol triumfującego zła.
Zła.
Zawiśnie nad miastem, będąc praktycznie najwyższym miejscem w mieście, mówi...
Zastąpi kościół.
Wzewolot Chaplin. spokesman kościoła.
Przewolot Czeplin. Naprawdę tak się koleś nazywa.
Tak.
Przewolot Czeplin.
Przewolot Czeplin. Mój syn będzie nazywał się Przewolot, albo moja córka. Jak się nazywasz, kochanie? Przewolot.
Lwy atakują nazistowskich aktywistów w Hiszpanii. Neonazistowskich.
Pijany kierowca potrącił pieszego, oddał mu samochód, a potem oskarżył o kradzież.
Organy partii bezpieczeństwa publicznego w Korei sporządzić listy mieszkańców o imieniu Kim Jong-un i przekonać ich do dobrowolnej zmiany imienia. Albo po prostu do zabicia ich.
Zajebicie, że chcielibyśmy... musisz dobrowolnie zmienić imię.
Ale dlaczego?
Ponieważ może być tylko jeden, Kim Jong-un.
To bez... albo Un.
Tak. Nie, w sensie...
There can only be Un, Kim Jong-un.
To generalnie trochę tak, jakby policja robiła listę ludzi, którzy nazywają się Donald Tusk w Polsce i kazała im zmienić imię, bo może być tylko jeden.
Ale to by było
Donald
zajebiste.
Tusk.
Ale to by było zajebiste.
Dlaczego?
W sensie, to jest najlepsza rzecz, nazwać dziecko imieniem przywódcy. Tak mi się wydaje przynajmniej.
To prawda. Kiedyś tak... Pamiętasz, grałeś w Faraona,
tak
taką grę starą?
No tak... No.
Jeśli ci się udawało coś zrobić, to pisało ci w wiadomościach, tak, że ludzie nazywają dziecko twoim imieniem.
No.
To kurwa, no kim jesteś, że mówisz, proszę znaleźć te dzieci i zmusić je do dobrowolnej zmiany imienia.
Może ludzie bardzo nie lubią tych dzieci i to jest taki sposób na przesuniętą aborcję po prostu.
O.
Nazywasz dziecko imieniem przywódcy i czekasz.
Rosyjska cerkiew potępia smartfony i sugeruje, że wodzą ludzi do grzechu. Generalnie rosyjska cerkiew jest dzisiaj bohaterem wieczoru chyba.
Ach, dobra. Skandal w Indiach. Podczas sterylizacji kobiet używał rowerowej pompki.
Tak, ta wiadomość nas zatrzymała na chwilę, bo to nie jest tak, że on chwycił niezłaściwy przyrząd. On wykonał 56 operacji.
Jak się sterylizuje kobiety? 56 kobiet co najmniej.
Ja zakładam, że on pompuje, aż wybuchnie jak balon. Nie? Już. O, czekaj, jest.
A, pompował ją, żeby umożliwić prowadzenie narzędzi chirurgicznych.
Tak,
to złego.
Chciał stworzyć odmę otrzewnową, pompując coś.
No i to... do tego używa się specjalnego urządzenia.
Insuflatora. A on użył pompki, no to o co chodzi? W sensie chodzi o to, że była do roweru, czy chodzi o to, że była używana wcześniej do rowerów?
Z tego co rozumiem, to tutaj jest, nie masz pojęcia, ile powietrza wpompowałeś, czyli nie znasz ciśnienia.
No jeśli jesteś doświadczonym kolarzem, to wiesz gdzie położyć palec i przycisk.
Kolejny ślerzob, to jest kolarz slash chirurg.
Ej, sorry, ten koleś, jeśli to może się skończyć tragicznie, a on przeprowadził 56 udanych operacji, to ten koleś wie, co robi.
Ten koleś powinien, nie wpierdalajcie się mu.
W sensie nie, zwróćcie mu uwagę, ale zróbcie z niego przywódcę szpitala albo coś takiego, bo najwyraźniej wie, co robi.
On jest Hausem. musisz dokonać sterylizacji tej kobiety. Użyj tego insuflatora. Pierdolę was, użyję pompki. House, nie możesz użyć pompki, jasne, że mogę.
Ej, słuchaj, może to jest taka historia jak u Pratchetta i to był wcześniej lekarz koni. I ja mówię, a pierdolę te wszystkie wasze maszyny. Mam tutaj pompkę, mam tutaj szczypce. Wszystko będzie dobrze. Londyński opryszek zahipnotyzował i okradł sklepikarza. Zdarzenie zostało złapane na wideo, także jeśli jesteście zainteresowani, możecie kliknąć na tego newsa u nas na stronie i zobaczyć, jak to wygląda.
Wygląda to naprawdę ciekawie.
Ale machał, to jest... on macha takim półmyczkiem albo jakimś...
Nie, to jest taka hipnoza uliczna, w sensie chodzi o to, że to jest... Ja trochę się tym interesowałem i generalnie działa to w ten sposób, że jest właściciel sklepu, który siedzi w tym sklepie od rana, jest wieczór na zewnątrz, więc on pewnie siedzi tam od rana do wieczora, jest zajebiście zmęczony, nie? Mhm. Będąc zajebiście zmęczony, generalnie takich ludzi bardzo łatwo jest oszukać.
Tak.
No, bo on nie ogarnia, co się dzieje. Tylko, on tutaj go rozmawia i generalnie wykorzystuje taką technikę i hipnozy opartą na gesty i na dotyk. Czyli prawdopodobnie on, wykorzystując dotyk w odpowiednie tam miejsca, widać, że go dotyka tutaj na ramiona, mhm, i tak dalej, on go ustawia po prostu, czyli mówi mu dokładnie, co ma robić i on jest na tyle wyłączony, że się poddaje temu.
No jest tak, dotyka go tam w ogóle w miejscach nieprzyzwoitych.
I generalnie działa w to w ten sposób, nie no, szuka go w kieszeniach po prostu portfela, ale on widać, że tutaj gada, zobacz, on generalnie z tego co rozumiem, te techniki działają w ten sposób, że podchodzisz do osoby i ona jest wyłączona i w momencie, kiedy ty zaczynasz łamać, gdybyś jej podał rękę i tak dalej, to wszystko byłoby spoko, ale że on na przykład przechodzi od razu do dotknięcia go tam za ramię i tak dalej, to powoduje, że ta osoba po prostu jest na tyle... nie wiem, nie zaznajomiona z sytuacją, że się wyłącza. Jest bardzo, bo jest confused. Jasne, jest zagubiona, rozumiem, po prostu przez to. I praktycznie pierwsza rzecz, jaką jej powiesz, ona może to bardzo często zrobić, nie?
Jasne.
To są takie bardzo proste rzeczy, ale na przykład, jeżeli na przykład spieszy ci się gdzieś i chcesz w kolejkę ominąć, to bardzo często wystarczy, że powiesz, przepraszam, ja tylko chcę coś kupić.
Tak.
I ludzie cię puszczą w kolejce, bo wystarczy, że podasz jakikolwiek powód i ludzie cię puszczą.
Mhm. Tak, tak, bo są zmęczeni.
Ja testowałem te rzeczy i one w większości działają. Te takie mniejsze.
A wiesz, że ja byłem w Londynie w tym czasie? Mogłem być świadkiem tego. To mogłem być ja.
To mogłeś być... Nie, no nie jesteś właścicielem małego sklepu w północnym Londynie.
No nie, ale mogłem go okraść.
Konrad, ty nie potrafisz wjechać na trening bez wykrzywienia ryja. Powiem wam, o co chodzi. Wiesz, jak wjeżdżamy na trening u nas, to żeby wjechać na teren Stadionu Olimpijskiego, to trzeba mieć albo jakieś tam pozwolenie, albo legitymację studencką AWF-u.
Albo zapłacić 3 złote.
Albo zapłacić 3 złote. No, ja biorę po prostu legitymację studencką jakąkolwiek, swoją starą, i macham i przejeżdżam. Konradowi natomiast nigdy nie umiało się wjechać bez tego. Co gorsza, nawet jeśli ja mam legitymację i macham ją z drugiego tego, to Konrad potrafi zrobić, żeby nas zatrzymali.
Tak, ja mam taką twarz.
I sprawdzić legitymację.
Mam taką twarz. Przechodzimy do piłki w trybuny. Uwaga! Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Nie do wszystkich miałem pomysł, dlaczego niektóre są bardziej randomowe.
Musisz
później
to wyczyścić. To jest strasznie nieczyste. Nie wiem, co tam się dzieje.
Tak? To jest no z głupiego i głupszego. Mateusz Papis pisze do nas: znając przygody Coco z kotem, czy teza o tym, że koty to wysłannicy szatana, które mają za zadanie pozbawić nas wszystkich pieniędzy przez operację wyciągania wszystkich... Co? To jest pierwsze pytanie. Tak.
Czy ta teza jest poprawna?
Nie. Nie, koty to nie są wysłannicy szatana, bo myślę, że jeśli już miałby kogoś wysłałby kogoś mądrzejszego niż kogoś, kto chce tylko siedzieć i jeść i być mu ciepło.
Wysłałby psa.
Psa też by nie wysłał.
Psa się da nauczyć różnych sztuczek.
Ej, kot może jest bystry, a może sprawia wrażenie bystrego, ale kot głównie chce jeść, chce spać i chce, żeby mu było ciepło. To są te rzeczy, które kot potrzebuje. I jeśli kot je ma, to jest... On tak umrze po prostu po paru latach. Także nie, dajesz kotom trochę za dużo tutaj, Mateusz Papis. Drugie pytanie, a drugie trochę bardziej na serio. Czy uważacie, że są pasje, których trzeba się wstydzić i ukrywać je przed znajomymi?
A jest zatem z drugiej, czy masz znajomych, których chcesz ukrywać przed swoimi pasjami?
To jest tak, wiesz, na pierwszy rzut oka to jest pytanie, na które trzeba odpowiedzieć: nie, nie ukrywaj niczego, ale tak naprawdę to zależy od twoich znajomych i od twoich pasji.
To zależy, jak dużo chcesz mieć znajomych.
No.
Też tak działa.
Znaczy to właśnie tak. Znaczy wiesz, jeśli masz bliskich przyjaciół, to tak czy siak nie ukrywasz przed nimi niczego, no bo to zaprzecza idei bliskich przyjaciół chyba. A jak masz znajomych, no to nie, no nie mówisz wszystkiego znajomym.
Tak, znaczy, a druga sprawa, nie musisz mówić wszystkiego wszystkim też.
No, możesz też...
Jeżeli twoją pasją jest na przykład... nie wiem, masturbacja do kogoś ubranego jak Hitler, który rzuca galaretą w ścianę, jak to kiedyś powiedział Louis C.K. w jednym ze swoich skeczy. Może nie musisz tego mówić.
No może nie musisz.
Nie musisz się tego wstydzić, ale nie musisz tego też ukrywać, ale nie musisz się tym chwalić.
Tak, no to jest dobre podejście. Jeszcze jest druga rzecz. Jeśli na przykład
kiedy ktoś się ciebie zapyta, czy to jest twoja pasja walki, czy to jest twoja pasja,
no,
to możesz odpowiedzieć: tak, to jest moja pasja.
No. Nie, ale ja myślałem o innej sytuacji. Załóżmy, że ćwiczysz sztuki walki i nie mówisz nikomu ze znajomych i potem nagle następuje sytuacja, w której ty się obronisz albo ich obronisz wszystkich w pewnym momencie w mieście. To jest dopiero moment, w którym możesz powiedzieć: tak, znam sztuki walki. A oni wszyscy: what? What? Nic nie wiedzieliśmy o tym.
To jest jak ten moment w filmach, czy w serii, czy w grach RPG, czy w serialach, że... nagle potrzeba umiejętności sterowania helikopterem.
I ktoś stwierdza, że ma na karcie sterowanie helikopterem.
Że to na przykład, albo w filmie jest to zrobione tak, że on mówi, że ktoś mówi, ja potrafię sterować helikopterem, a wszyscy mówią, co, potrafisz sterować helikopterem? Nigdy nam nie mówiłeś, bo nie pytaliście.
Na sesji RPG może też być sytuacja, kiedy mówisz, no tak, ale w zasadzie moja postać ma wojskowe korzenie, czy ja mogę sobie zamienić nabieranie wody do butelki na sterowanie koło helikoptera na pierwszym poziomie? I Mizzy Crew mówi, no w sumie to możesz. I nagle umiesz sterować helikopterem. Ale już nigdy nie będziesz pił z butelki.
Redcony. Już nie będziesz miał pić z butelki.
No.
Redcony. Redcony są zajebiste.
No, bywają. Także Mateusz Papis, idź i nie grzesz więcej. I nie mów znajomym, że masturbujesz się do Hitlera z galaretką. Co? Z galaretką? Jak to było?
I rzucasz galaretką, że ktoś ubrany jak Hitler rzuca galaretką w ścianę.
No. Możesz z tego zrobić taki test przyjaciół. W sensie, jeśli ktoś jest znajomym, a chciałbyś go awansować na przyjaciela, ale nie jesteś pewien, to mu mówisz o tym i patrzysz, jak reaguje i według tego albo go awansujesz, albo go degradujesz.
Dokładnie. Trzeba mieć w dupie wszystkich.
Z ekonomia przyjaźni.
Ludwik van Beethoven pisze, czy Mateusz może trochę pobajdurzyć, jak rysuje się żywot po robotyce, na przykład jak z robotą po studiach, że z robotą, bo roboty. Że nie było na poważnie, możecie nadrobić po tym jakimś tematem o kupie czy dupie. Konrad generalnie zadbał już o temat
kupy. Tak, już był temat kupy.
Co, jaki jest żywot po robotyce? No wiesz, zajebisty, nie? Siedzisz, nagrywasz podcasty w pełnym splendoru i chwały.
Dokładnie. Za darmo.
za grube darmo.
Nasi słuchacze tego nie wiedzą, ale ani ja, ani Mateusz nie płacimy za to, że nagrywamy dla was podcast. Robimy to za free. Także zajebiście jest.
Tak na serio, w wielkim skrócie, jak rysuje się żywot po robotyce? Powiem to samo, co mówię studentom generalnie. Po robotyce, cokolwiek by się nie stało, będziesz programował. Czy będziesz programował, jeździł gdzieś do różnych robotów i je naprawiał i je programował? Czy pójdziesz do zwykłego korpo i będziesz programował? Czy będziesz programował sterowniki do pralek? Będziesz programował. Upewnij się, że to lubisz i potem programuj.
Myślałem, że powiem ci to, co mówią moim studentom. Wychodząc, weź sobie kondoma.
Generalnie ja mam wrażenie, że z robotyką jest trochę jak ze wszystkim. Czyli nawet z humanistycznymi studiami. Jeśli jesteś dobry, to pracę znajdziesz. Jeśli jesteś chujowy, to pozostaniesz chujowy, nieważne co będziesz studiował. No w sensie, no jeżeli się przyłożysz do czegoś, to będzie spoko, zawsze będziesz dobry. Ej, miałem... I teraz powiem wam historię jedną. Miałem w liceum, bo mówiliśmy o swoim liceum, o piątce, miałem jednego kolesia, który generalnie był trochę pośmiewiskiem szkoły. W takim dobrym tego słowa znaczeniu, nie żeby wszyscy się z niego brechtali i haha, wal się na cycki i go, wiesz, przyklinali i robili dla niego niemili, tylko po prostu z niego brechtali, bo koleś był zajebiście... Koleś był, kurwa, organistą w kościele. To było jego hobby. I wszyscy brechtali z tego, że jest organistą. Ale nikt, kurwa, nie pomyślał, że on trzepie zajebiście gruby hajs na każdym koncercie, jaki daje na przykład na... Bo ktoś musi, kurwa, grać na organach, kiedy ty idziesz do ołtarza.
Tak. I chciałbyś, żeby nie grał chujowo.
Więc on, kurwa, grał dobrze. Albo przynajmniej wystarczająco dobrze na tyle, żeby trzepać na tym grubą kasę, kiedy my jeszcze nie wiedzieliśmy, co to są, kurwa, pieniądze. No. Sposób. Potem i był zajebiście dobry z łaciny.
I wszyscy... Kurwa, wybrał sobie zajebiste dwa talenty.
Stary, i był zajebisty, był dobry z łaciny bardzo, nie? I oni mieli łacinę w liceum, generalnie Marcin się nazywał, rozpierdalał wszystkich. I wszyscy brechtali, że Marcin ma dwa bezużyteczne talenty. Gra na organach i zarabia na tym kasę, a potem jest dobry z łaciny, więc generalnie do tego doszło, że kiedy na przykład jakieś tam manuskrypty czy coś odkryli, jakieś stare takie coś trzeba, wiesz, miesiąc czy trzy rozwijać, bo są tak zapruchniałe, że jak się rozwiniesz od razu, to złamie się, to wzywali go jako specjalistę, później przynajmniej tam.
Ja pierdolę.
Więc generalnie, stary, jak jesteś dobry, znajdziesz pracę po wszystkim, a jak jesteś chujowy, to będziesz miał problem ze wszystkim, bo nikt nie będzie chciał z tobą pracować.
No, także...
Taki jest po prostu moja ten. Jak jest po robotyce? Zajebiście. Musisz to lubić po prostu. Jeżeli lubisz, to po wszystkim jest zajebiście.
To jest coś w tym. Bardzo pozytywny wniosek na życie, Mateusz, dzisiaj stworzyłeś tutaj.
No, no, bo ludzie generalnie patrzą, gdzie jest praca, a potem idą tam, gdzie jest praca. Musisz robić to, co lubisz.
Zrobić sobie pracę.
Być dobrym. Tak, zrobić sobie pracę. Na przykład u Konrada jest problem taki, że Konrad na przykład nie do końca wie, jak się wyceniać. I to zawsze tobie mówiłem, nie? Że zawsze jak bierzesz zlecenia, to zawsze mówisz za mało.
Tak, ale rozwiązałem ten problem. Nie biorąc, staram się nie brać zleceń. No. Tworzę sam sobie pracę.
Na przykład, no. No ale to w ten sposób działa, tak? Że musisz zawsze wiedzieć, zawsze nie bać się też powiedzieć za dużo czasami, nie bać się porażek, o czym też mówiliśmy troszkę dzisiaj. Mhm. Żeby czasami się coś zdaje praca, czasami nie. Generalnie dobrze robić coś, co lubisz, być z tego dobrym i potem się dobrze wyceniać.
Proszki są w ogóle spoko, bo może się nagle okazać, że na przykład nie lubisz jednak czegoś. W sensie nie zrobisz jakiegoś projektu i stwierdzasz, że kurwa masz tego tak strasznie dosyć. I to jest słuszna porażka, bo nagle wiesz, że masz nie brać takich projektów w przyszłości.
No, najgorsze są rzeczy, ja miałem jedną taką rzecz, że jakaś firma prosiła mnie o konsultację przy czymś i ja tak za bardzo mi się nie chciało tego robić, więc powiedziałem im cenę z dupy, taką w chuj dużą, nierealną i oni się na to zgodzili. Ja powiedziałem, kurwa, będę musiał to robić teraz.
Ale dobrze ci się przy tym robiło.
Przyjemnie bardzo.
Wszystko się dobrze skończyło.
Nie, dużo się nauczyłem, ale nie miałem na to czasu zupełnie, więc powiedziałem z dupy i nagle się okazało, że to jest cena jaka, wiesz, że nie doceniałem siebie. Mhm. To też jest miłe zaskoczenie bardzo.
No, jest spoko.
Generalnie zwykle sprowadza się to do tego. Nieważne, czy jesteś po robotyce, czy nie, każdy z nas ma jakiś skill taki swój mały. Czyli na przykład jesteś dobry w programowaniu, nie wiem, w kole naukowym mieliśmy ludzi, którzy byli dobrzy wszystkich związanych z mikrokontrolerami, sterownikami i dziwnymi rzeczami. I teraz dostaję na fejsie wiadomość od swojego znajomego jeszcze tam z czasów studiów, że założył się w biurze z kimś, że da się sterować klimatyzatorem z poziomu Linuxa, że będzie pisał komendy i go programował w komputerze i będzie się zmieniał klimatyzator. I oczywiście klimatyzator jest sterowany pilotem, więc wziął pilota, jest sterowany pod czerwienią, więc wziął analizator pod czerwieni, zeskanował kody i teraz te kody przerzucił do emitera, który będzie emitował to w stronę klimatyzatora, nie?
No.
Tak mu najłatwiej było to zrobić. No ale widzisz, jeżeli jesteś w czymś dobry, to masz unikalne skille. I te skille potem mają zajebistą wartość. Nieważne, wiesz, nieważny kierunek studiów. Ważne są te małe skille.
No. Kurwa, może uratowałeś komuś życie teraz.
Ja mówię, najważniejsze to robić to, co lubisz. Bo jeżeli nie lubisz tego, co robisz, to nie będzie ci się chciało tego robić. Ani się chciało tego uczyć. Więc nie będziesz dobry, więc będziesz się męczył w pracy i umrzesz nieszczęśliwy.
True. Także możesz, wiesz... Umrzeć bez pieniędzy albo umrzeć nieszczęśliwy, generalnie. Będzie dobrze. Nie poddawaj się, Ludwik.
Nie poddawaj się. Matilda Aurora pisze. Matilda zawsze znajduje jakieś zajebiste rzeczy i tym razem znowu znalazła zajebistą rzecz.
Znalazła spreadsheet, który zrobił mąż na podstawie odpowiedzi swojej żony, czy ma ochotę uprawiać seks. I zrobił sobie całą listę tutaj jej wymówek przez cały miesiąc.
To jest 3 miesiące chyba.
3 miesiące? Nie, to jest miesiąc chyba.
Nie, to jest 6. Tu są 2 miesiące. Mhm. Ale. No.
Ale on nie jest zbyt mądry.
Co znaczy?
No bo każda. Jeśli czytasz to, co ona odpowiada, to tak naprawdę każdy z nich możesz zamienić na nie chce mi się.
Znaczy wiesz, z drugiej strony też nie jest zbyt mądry, bo jeżeli go to wkurza, to może po prostu rozstać się z tą osobą.
Może, no. Może nim pogadać o tym. To jest takie kurwa pasyw-agresyw na maksa.
Pasyw-agresyw.
Jestem bardzo nieszczęśliwy w związku. Zrobię spreadsheet na ten temat i opublikuję go w sieci. To jej pokażę. Będzie wiedziała, że jestem nieszczęśliwy.
Ale i tak to wygląda całkiem spoko.
Poza tym, jeśli ktoś z was ma problemy z wymówkami, to może zawsze...
Przeczytamy trochę tych wymówek?
Możemy, one nie są jakieś super. I'm watching the show, oglądam serial.
Przyjaciel, powtórkę przyjaciół. Czuję się spocona i obrzydliwa, potrzebuję prysznica. W nawiasie jest, nie umyła się do następnego poranka.
No, zabezpieczyła.
Kolejny
dzień, non-verbal. Może pokazała mu faka.
Kochanie, seks? Jestem wyczerpana, próbuję oglądać film.
Wypiłam
Jestem
za dużo.
Pijana i zjadłem za dużo. Generalnie wygląda to w ten sposób. Zamiast zapytać ją, dlaczego i by odpowiedziała, może dlatego, że już mi się nie podobasz i wydaje mi się, że się wypalił nas związek i powinniśmy się rozstać, to generalnie nie zapytał o to.
Mógł też zrobić rubryczkę, gdzie napisał, w jaki sposób pytał ją, czy chce uprawiać seks. W sensie, czy na przykład zrobił dobrą kolację i poszli gdzieś razem na spacer i potem jak wrócili, to dotknął jej po plecach, czy może powiedział, hej, chcesz się ruchać?
To jest mój sposób akurat.
So we're doing this thing?
Ja tylko moja odpowiedź, u mnie odpowiedź jest, nie jest tak czy nie, tylko ja dostaję piątkę wtedy w górę. Wyciągam rękę i mówię seks i dostaję high five, seks.
Tak też można. Widzicie, najważniejsze to znaleźć osobę, z którą możecie się dogadać odpowiednio. Podstawa.
Ale niektórzy wolą... Nie, zobacz, bo ty nie rozumiesz. W dobie internetu niektórzy wolą się komunikować cyfrowo, na przykład w Excelu.
No, ja wysłałem emotkę.
A.
Radio Klawo pisze... 15 odcinek jest tak dobry, że nie byłem wkurwiony dziś jadąc do roboty z 30-minutowym spóźnieniem.
Bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że będzie więcej takich rzeczy. Ja zawsze miło się takie rzeczy czyta.
No i mam nadzieję, że nie straciłeś pracy albo coś, ale chyba nie traci się pracy za to. Musiał być spóźniony codziennie przez 3 tygodnie.
Jak ja.
Także uważaj. Jak ja. Pracujesz na uczelni. Wy macie tenury i takie inne rzeczy, nie?
Tenure to jest stałe zatrudnienie.
Tak, ty go nie masz.
Ja nie mam i też nie chcę mieć. Jezus, to by było potworne. The Starwin pisze: w jednym z ostatnich odcinków wspominaliście o serialu Once Upon a Time. Swego czasu obejrzałem 2 pierwsze sezony, a potem niemalże zupełnie zapomniałem o tym serialu. Ostatnio odrabiam zaległości, oglądając sezon 3, niemalże od razu przypomniałem sobie, czemu tak łatwo było mi o tej serii zapomnieć. Otóż 95% postaci to przesłodzeni, praworządni idioci. Tak naprawdę jedyne postacie, które da się polubić, to Regina, czyli Zła Królowa, oraz Rumpelstiltskin. Co ciekawe, obecnie emitowany jest już 4 sezon tego serialu. Wiecie, co to oznacza? Ano, że poprzednie sezony sprzedały się na tyle dobrze, aby robić kolejne. To z kolei prowadzi mnie do wniosku, że widzowie najwidoczniej lubią przesłodzonych bohaterów z szowym kijem w dupie. A może po prostu ja jestem dziwny, skoro niemal zawsze starałem po stronie tych złych. The Starbane. Ja chyba dzisiaj rano, jak brałem kąpiel, oglądałem sobie ostatni odcinek, najnowszy chyba, Once Upon a Time, będąc w tym czasie, stając się w tym momencie, nie z nadrabia w zaległości, do byciem na czasie.
Nice. Jesteś ekspertem swego rodzaju.
Oglądałem sobie tak po prostu jeden odcinek co wieczór przed spaniem, nie? I tak czasami przewijając niektóre rzeczy i tak dalej. Ten serial ma, zauważyłem parę fajnych rzeczy w tym serialu. Po pierwsze, dobra rzecz jest taka, on, wydaje ci się co sezon, że nie da się już nic zrobić, a on coś wymyśla. Tak. To jest bardzo dobra rzecz. Druga rzecz, najczęściej robi się reset. W jakiś sposób reset. Czyli znowu jest jakaś klątwa, albo znowu coś się dzieje, albo znowu jest jakiś kryzys. Sezon zamyka wszystkie wątki i nagle się pojawia nowy wątek. To jest bardzo fajne, bo z jednej strony bardzo czyste. W sensie możesz wejść do sezonu i od razu się praktycznie przyzwyczaić do tego, co było. Druga rzecz, tego serialu nie da się oglądać dziurami. Trzeba oglądać po kolei, bo jest tak prowadzony, że jedne postacie się nienawidzą, a w następnym odcinku one się już kochają.
No albo są wspólnikami, albo przeciwnikami, cokolwiek. Albo nie wiadomo
kim. I to się zmienia 4 razy pomiędzy paru odcinkami. To jest bardzo śmieszne. Jedna rzecz, w 4 sezonie pojawiają się postacie z Frozen i one są to stay. Więc nie są na jeden odcinek, ale jest cały sezon jest na tym oparty. To jest bardzo, i są bardzo fajnie zrobione.
O, no ciekawe. To mocno musieli czerpać wcześniej ze świata bajek, żeby skończyć wszystko i teraz zostały im najnowsze rzeczy.
Nie, może dlatego, że zrobili po prostu, wiesz, był... Frozen się dobrze sprzedało, więc może dlatego.
No fenomenalnie się sprzedało.
Ja to polecam z paru rzeczy. Po pierwsze, są zajebiście zrobione te postacie z Frozen. Szczególnie ta Anna, czyli ta niemagiczna babka i jej chłopak, czyli ten nie Sven, Krzysztof.
Tak.
Ja pierdolę, oni są... Musisz sobie zobaczyć ich trailer, oni są tak świetnie zrobieni, oni mają taki werbalny potok słów po prostu, taką werbalną sraczkę. Mają w głowie pstro i jak mówią, na przykład koleś, jest motyw, jak przychodzi koleś zły i mówi, haha, wykąpałem się właśnie, że turlałem się w skarbcu. W złocie. A ona mówi, co? Turlałeś się w sztabkach złota? Ała! I jest bardzo. I te postacie obydwie są tak napisane, że są niesamowicie charyzmatyczne, te dwie konkretne. Mhm. A co do Starbane'a, żeby odpowiedzieć mu tylko, dlaczego po stronie tych złych? Złe postacie są ciekawe. Kropka. Tak. Są ciekawsze od dobrych.
Tak, bo są moralnie niepewne. Wiesz, są ciekawsze automatycznie. Dobra postać może mieć na przykład tragedię w przeszłości, wtedy jest też ciekawa. I w sumie chyba na tym polegają w tym serialu. Że dają im wszystkim jakąś tragedię, ale to najczęściej jest ta klątwa właśnie, nie?
Nie, no różne rzeczy. Nie, właśnie są rzeczy przed klątwą. Się dowiadujesz historii poprzednich tych.
No tak.
No ale generalnie zła postać zawsze będzie ciekawa, bo musisz wiedzieć, dlaczego ona jest zła.
No, może mieć fajne powody.
Dlatego Rumpelstiltskin jest najbardziej ciekawy, bo on chce po prostu być potężny.
No, zajebista była jego historia.
I ona się ciągnie, się do końca nie kończy do samego tego. Kiedy się tobie już wydaje, że jest spoko, to jednak się okazuje, że nie. To jest bardzo fajne. Mhm. Ale oprócz tego, Once Upon a Time to jest taki serial, który bardzo łatwo jest przestać oglądać i zapomnieć o nim, dlatego że wracasz i pojawią się te same problemy, w tej samej odsłonie po prostu. Mhm.
No to no właśnie dlatego zrezygnowałem, bo miałem dosyć niektórych rzeczy, które mnie denerwowały. Ale one mnie denerwowały mimo tego, że był spoko, także on jest spoko i są rzeczy, w których się broni.
Inaczej, ja uważam jedną rzecz. Fabuła jest słaba bardzo, ale bardzo dobrze są postacie zrobione. O. Jeśli wiesz, o co mi chodzi. Po prostu dobrze się ogląda to dla samych postaci. Ja bym powiedział, mistrz gry jest chujowy, ale gra się są zajebiści.
A czyli wciąż polecasz?
Wiesz co? Jeżeli nie, to zobacz sobie po prostu pierwszy odcinek czwartego sezonu. Zobacz sobie te nowe postacie, bo one są fajnie bardzo zrobione.
Nie obiecuję,
ale jedna rzecz, którą brakuje w tym serialu, on jest tak bardzo dla kobiet i jak byliśmy w Poznaniu, gadałem z Sałatą o tym, że jest dużo takich klimatów, ale najlepsza rzecz jest taka, że tam wszystkie babki biegają w sukniach albo sukienkach, albo czymś takim. Jak idą do lasu szukać kogoś, to nie założą kurwa dżinów, tylko zawsze biegają w sukniach po spoko. Lesie.
No ale to w tych dawnych czasach, w normalnych czasach chyba Cameron zawsze ma spodnie.
No to ona zawsze ma spodnie, ona nigdy nie ma z kolei sukienki.
Tak, ona jest
ale Zła Królowa na przykład jest zajebiste, bo ona zawsze idzie w sukni, albo w sukience, albo w spódnicy, albo w garsonce. Nieważne, czy idzie do lasu, wiesz.
Ona jest kobietą z klasą.
Tak, ona generalnie ma wino zawsze.
Winozaury
zajebiste.
Przechodzimy do...
to jest najlepszy sposób, jak nie chcesz na kogoś powiedzieć cougar, to mówisz winozaur,
no kurwa.
Żeby opisać taką starą kobietę, która wraca do domu i pije wino.
Wow. Słuchaj.
Ej, wino albo winożarł.
Od dzisiaj będziemy lansować ten tekst.
Winozaur, trending on Twitter.
Przechodzimy do tak zwanego... And I'm what some people call mentally retarded. After show.
No after show.
Tak.
Coś?
Ja w zasadzie nie, myślałem, że coś...
Idzie się w Londynie w takim razie.
Co mogę ci powiedzieć o tym? To był ciekawy wyjazd, bo ja za bardzo nie wiedziałem, czego oczekiwać po tym mieście. Wiadomo, że miałem olbrzymie oczekiwania, bo jadę do Anglii, uwielbiam angielski i tak dalej, ale za bardzo nie wiedziałem, czego oczekiwać, także... troszeczkę się zawiodłem, bo wiesz, dużą część czasu spędziliśmy na takim zwiedzaniu, takim obowiązkowym trochę, nie? Czyli głupio, że byłeś w Anglii, a nie zobaczyłeś tych najważniejszych rzeczy w Londynie, więc musieliśmy to zaliczyć.
A to są najważniejsze rzeczy w Londynie.
No wiesz, zobaczyć Big Bena, zobaczyć Tower Bridge. No bo to wygląda zajebiście. Ale marnujesz dzień na to, żeby to zobaczyć.
A ja widziałem to tyle razy.
No ale fajne to wygląda na żywo.
Będąc raz jak byłem w Paryżu, widziałem powiedzmy wieżę Eiffla, ale już nigdy potem tam nie poszedłem.
No.
Byłem w Paryżu parę razy i na przykład bardziej mi się podobało i to, co ty mówiłeś chyba, czyli właśnie, że idziesz po takich bocznych uliczkach, mhm. Żeby zobaczyć, jak to wygląda. Fajnie jest pojechać na dzielnice w ogóle, które nie są w centrum.
No,
Paryż
no.
Jest bardzo duży, więc pojechać, zobaczyć sobie, jak ludzie żyją na takich osiedlach.
Tak. No i to właśnie chciałem powiedzieć też, że ten dzień, w którym pojechaliśmy do takiej dzielnicy, do takiej industrialnej, dalszej, dalej od centrum, do mojego znajomego, który nas oprowadził, Marcina, który nas oprowadził po okolicy, gdzie mieszkał i tak dalej, to był chyba najfajniejszy kawałek zwiedzania, który przeżyliśmy.
No, najlepiej jest w ogóle wziąć kogoś, kto znać kogoś, kto tam mieszka, żeby cię przeszedł po prostu po lokalnych rzeczach. Mhm. Nie? We Wrocławiu na przykład najbardziej mi się podobały, wiesz, nie jakieś tam rynki czy coś takiego, tylko jak byłem tu pierwszy raz, to że gdzieś przechodzi... Czekaj, byliśmy pierwszy raz tutaj na spotkaniach jakichś cyrkowo-teatralnych, tak, kuglarskich, tak. Kuglarskich, tak. Warsztatach. I pamiętam, że chyba o pierwszej w nocy czy drugiej skończył się spektakl taki tych ludzi, którzy tam byli zebrani i była jakaś dziewczyna z Wrocławia, którą poznałem przy okazji i byłem zajebiście głodny po całym dniu na tych warsztatach, więc poszliśmy sobie na rynek i po drodze przeprowadziła mnie po różnych rzeczach, żeby szamać kebaba na rynku. I to było fajne zobaczyć te wszystkie właśnie takie poboczne uliczki. Ten, to było bardzo przyjemne.
Tak, ale w takim miejscu jak Londyn to przede wszystkim dlatego, że jeśli byłeś w Paryżu na przykład... To mogę ci powiedzieć, jaki jest centrum Londynu. Dokładnie takie samo. Klimat jest ten sam, masz takie same mieszanki takich samych ludzi, czyli masz Arabów, Francuzów, Anglików. Jest pełno różnych języków, pełno różnych kolorów, pełno różnych kształtów ludzi. Sprzedają wszędzie tak samo komercyjne rzeczy i generalnie klimat jest dokładnie taki sam. Dopiero kiedy pójdziesz w miejsce, które jest takie trochę nietypowe, trochę mniej popularne, to tam... Ja wiem, że to brzmi hipstersko, ale tak to działa, że to po prostu... Dopiero wtedy czujesz taki prawdziwy klimat tego miasta, nie? A najfajniejsza rzecz, jaką stary przeżyliśmy, i to jest coś, co by ci się też spodobało. Mikołaj i Pea zabrali nas na taką imprezę urodzinową jakiegoś kolesia, jakiegoś żonglera, która była imprezą żonglerską. Było 300 osób i było pokaz żonglerski, 10 różnych aktów, gdzie fantastycznie ludzie robili. Był koleś, który robił Diabolo, triki, których stary nie widzieliśmy nigdy. Nawet na filmiku. Żonglerka kontaktowa, clown, żonglerka hulahopami, no zarąbiste rzeczy. A potem jak skończyli, to zaczęła się impreza. I DJ-e napierdalali muzykę, a ludzie żonglowali na parkiecie, nie? I tańczyli. Po prostu zajebiście. Światła wyłączone, żonglerka z tym, ze światłem, z
fluorescencyjnymi rzeczami, no?
Nie, z takimi świecącymi, z LEDami.
LEDowymi, no?
Zarąbiste. Mieli tego dużo oczywiście wszyscy, i piłki, i hulahopy, i poje, i kije. I wiesz, cały park jest zawalony ludźmi, którzy albo tańczą, albo kręcą i to było ekstra. Także bardzo tak i myślę, że coś takiego da się zrobić we Wrocławiu kiedyś i byłoby naprawdę fajnie.
I przyjemnie.
To była fajna sprawa bardzo. A powiem ci, aha, jedna rzecz, którą mi powiedział Bele, Robert Sienicki, zanim wyjechałem, żebym się nie zdziwił, jak piwo mi poda Polak. I stary, jednego dnia, 3 razy się to zdarzyło. W 3 różnych miejscach, w tym 2 razy zamawiając piwo. Sprzedawca był Polakiem, nie?
Tak, no.
Także generalnie sprzedawcy w Londynie to są albo Polacy, albo Arabowie.
Ciekawe.
No, także jak chcesz pogadać po angielsku, to jest tak 50% szansy, że pogadasz po angielsku z osobą, którą spotykasz.
Nie wiem, czy to dobrze.
Ja też nie wiem. Wkurzało mnie to generalnie, ale wiesz, co mam do gadania, jak przyjechałem tylko tam na chwilę.
Czyli chcesz... O kurwa, Matt, poczekaj. Czyli chcesz powiedzieć, że pojechałeś do Londynu?
Wkurwiali mnie imigranci?
I wkurwiali cię imigranci, jesteś rasistą. Wkurwiali cię Polacy, będąc w Londynie.
Ale tylko dlatego, że jestem fanem języka. I chciałem pogadać po angielsku. Ale udało mi się na tej imprezie. Pogadałem z Irlandczykiem dosyć sporo, który był wyjebany w kosmos, i pogadałem z Anglikiem dosyć sporo. I gadałem z kolegą Mikołaja, który uprawia te pomidory.
Pomidory.
Tak. Nie, uprawia pomidory, tak.
A nie bagietki?
Nie, jeszcze nie. Czeka. On jest, widzisz, legalnym człowiekiem.
Czeka na bagietki. A dobra. Ja chciałem powiedzieć o jednej albo dwóch rzeczach. Zobaczymy. Nie wiem, czy mówiłem przypadkiem o tym.
Wydaje mi się, że nie. Znaczy o tej pierwszej rzeczy nie, o tej drugiej chyba tak, kiedyś.
Tak? No to o dwóch rzeczach. Po pierwsze wyszła gra planszowa Wiedźmin.
Słyszałem o niej, ale nie widziałem jej.
Ja jestem wielkim fanem Wiedźmina, ogromnym po prostu. I wyszła gra planszowa Wiedźmin. Jest kartonowa oczywiście, ale jest coś, co ja bardzo lubię, bo ja lubię gry planszowe, ale najbardziej mnie wkurwia to, że one są planszowe, czyli są te wszystkie kartoniki, które się da polubić i można się posrać i rzeczy chciałbym zoptymalizować. Więc jest to możliwe. Jest gra planszowa Wiedźmin na komputer, gdzie można grać poprzez sieć albo poprzez internet, albo na hot seat, zamieniać się. Jest zajebiste. I jeszcze nie mam do końca opinii o tej grze takiej, jak tam się gra, bo pograłem bardzo niewiele. Jest też dostępna na iPhony, iPady i tak dalej, więc można ją kupić za dosyć niewielką cenę. Mhm. I polecam wszystkim, żeby w ogóle sprawdzić. Gra generalnie skupia się na temat chodzeniu i rozwiązywaniu misji, zadań każdej z postaci. Trochę przypomina takie Arkham Horror, jeśli wiesz, o co mi chodzi.
Nie,
czyli
w Arkham nie grałem.
Czyli chodzi się i się zdobywa pewne, zdobywa się te misje konkretne, żeby, znaczy zdobywa się punkty, żeby rozwiązać misje, a za to dostać punkty zwycięstwa. I każda z postaci gra trochę inaczej. Są cztery postacie, jest Wiedźmin, Geralt, Jaskier, Triss oraz Jarpen Zigrin. I każda z postaci gra inaczej. Na przykład Wiedźmin jest, bardzo, jest łatwą postacią do grania, bo ma, w sensie walczy z potworami. I bardzo łatwo mu idzie ta walka, więc może wygrywać w ten sposób na przykład. Z kolei czarodziejka gra trochę inaczej, bo ona będzie starała się unikać walki, a raczej wykorzystywać swoje umiejętności magiczne. Mhm. Do tego. Jaskier z kolei w ogóle prawie nie walczy, ale on ma umiejętności, które pozwalają mu wykorzystywać wygrane swoich partnerów. Czyli jeżeli na przykład Wiedźmin pokona potwora, to on dostaje punkt zwycięstwa, bo napisze o tym balladę po prostu.
Zajebiście.
I chodzi za tym.
Który leveluje, jak pomaga.
Dokładnie, w tym stylu to trochę działa. I że Jaskier na przykład albo na przykład on dostaje punkty za każdym razem, kiedy jakaś inna postać wykona swojego questa albo questa pobocznego. Więc po prostu chodzi za ludźmi i uprawia ballady z o nich, nie? I tak dalej. Jarpen Zigrin jest coś pomiędzy, jest właśnie szpiegiem a walczeniem, czyli Jaskrem, bo Jaskier jest w typie szpiega właśnie. No i jest jeszcze, no to w sumie wszystko, jest Triss, która jest tam czarodziejką, Jaskier, który jest szpiegiem i kombinuje, Jarpen Zigrin, który jest bardzo wszechstronny, nie? To jest jego zaleta, że możesz dostosować się do wszystkich innych.
To ciekawe, bo wszechstronny to ostatnia rzecz, jaką myślałbym o krasnoludzie.
Nie, bo ty nie rozumiesz, bo on ma, każdy ma swoje specjalne umiejętności. Wiedźmin na przykład może ważyć mikstury, które poprawiają w walce skuteczność.
Ta mikstura to jest jakieś 50 gramów.
Jaskier ma przyjaciół, bo każda postać może użyć jedną akcję, żeby zlevelować. Mhm. W sensie dostać jakąś dodatkową umiejętność na przykład. Wiedźmin dostaje mikstury i przedmioty. Jaskier zdobywa przyjaciół, których z kolei może przekupywać po to, żeby wykonali dla niego przysługę.
Spoko.
I te przysługę są jakieś akcje na planszy, nie? Czarodziejka zdobywa czary i magiczne przedmioty, a Jarpen z kolei ma swoich krasnoludów. Czterech. Z kompanii, z komanda, którym może wydawać rozkazy i może zawsze wybrać dwóch. Każdy z tych krasnoludów daje różne rzeczy.
Fajnie.
Gra jest naprawdę zajebista, gra się bardzo przyjemnie i fajne jest to, że jest jedna gra, a style grania dla każdej postaci są trochę inne.
Tak, lubię
projektował to. Projektował ją Ignacy Tkaczyk.
On jest, znamy go skądś?
On z Portalu, to jest twórca, jeden z twórców Portalu.
Tego magazynu.
Tak, jest, no dużo rzeczy pisał, nie, o tym, o grach RPG i tak dalej, to jest osoba odpowiedzialna, właśnie dobra osoba do tego działania, nie, to jest osoba, której bym zapłacił na Kickstartera, jakby robiła coś takiego, jeśli wiesz, o co mi chodzi.
Jak do tej pory to brzmi naprawdę fajnie, także byłbym ciekaw takiej gierki, zwłaszcza, że brzmi trochę też jak magia i miecz.
Tak, bo to jest bardzo to, i przepraszam, Ignacy Trzewiczek, nie Tkaczek, Ignacy Trzewiczek. Trzewiczek, ja zapomniałem jak ten.
Można pantofelek, można Trzewiczek, wiesz.
Tak,
albo
jesteś, ale...
albo RPGowcem.
Koleś zrobił bardzo dużo fajnych rzeczy i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo dobry jest ten Wiedźmin po prostu. I jest też na komputer, można grać przez niego, można grać tam na padach i tak dalej. Jest to bardzo przyjemne. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest też Papers, Please. I wydaje mi się, że kiedyś o tym gadaliśmy, ale ja teraz po jakimś czasie wróciłem do tego. Papers, Please jest to gra, jesteś celnikiem na granicy w fikcyjnym kraju Arctoszka. I gra jest niesamowita generalnie. Polega na sprawdzaniu dokumentów.
Mhm. Ja o niej słyszałem, ja w nią jeszcze nie grałem, chociaż
ja, musisz sobie zobaczyć, jest fajna. Bardzo uzależniająca, bo robisz bardzo uzależniająca. Robisz te proste rzeczy, sprawdzasz te niejednoznaczności z papierach. I na przykład na początku jedyna rzecz to musisz sprawdzić, czy ktoś ma paszport, nie? I oni do ciebie przychodzą i potem się dokazuje na przykład, że pierwszy raz robisz błąd i na przykład przepuszczasz kogoś, kto ma paszport, ale nie sprawdziłeś daty tego paszportu. Mhm. Bo data była nieważna. To do tej pory sprawdzasz daty też, nie? I tak dalej. A potem okazuje się, że jest na przykład teraz możesz wpuszczać nie tylko tych ludzi, ale też cudzoziemców, ale cudzoziemcy z kolei muszą mieć też przepustkę, nie?
Mhm. I musisz sprawdzać już więcej rzeczy.
Więcej rzeczy. A się okazuje na przykład, że zdjęcie w dowodzie jest nieważne. Albo imiona się nie zgadzają.
Wtedy nie albo... możesz wpuścić.
Tak, i w ten sposób to działa. No i dodatkowo dochodzą te wszystkie rzeczy takie, jako że to jest kraj taki a la Rosja, to wiesz, ludzie chcą cię przekupywać, dzieją się wszystkie rzeczy, wiesz, z cyklu przechodzi na przykład prostytutka i za nią przechodzi Alfons i ona cię prosi, żebyś go nie przepuścił, nie? Mhm. Bo się boi o swoje życie. I ty możesz zadecydować w tym momencie, czy na przykład kosztem swojej wypłaty, czyli popełnienia tego błędu, nie przepuścisz go, bo on ma poprawne dokumenty, nie? Mhm. I z kolei twoja wypłata przekłada się na pieniądze, które musisz wydać, żeby utrzymać swoją rodzinę. Zapłacić za jedzenie, czynsz, ogrzewanie. Jeśli tego nie zrobisz, to oni chorują i umierają też, nie? Z głodu. Gra jest naprawdę przyjemna, naprawdę bardzo fajnie jest zrobiona. Po prostu polecam. To jest perełka z gier indie.
A ta ona ostatnio była w przecenie, także można ją też złapać bardzo tanio. Chyba wydaje mi się, że ciągle jest, także sprawdźcie na Steamie czy na Gogu.
Dokładnie. A podobnie Witcher Board Game też jest gdzieś na Steamie i tak dalej, też za niewielkie pieniądze.
Bardzo zacnie. Dobra, i to będzie chyba tyle na dzisiaj.
To będzie tyle.
Ja znowu wyjeżdżam teraz na weekend do diabła.
Do diabła?
Tak.
Gdzie do diabła?
Do Czech tak naprawdę.
Gdzie jedziesz do Czech?
Do zawożę, wyobraź sobie, Monikę i jej znajomych do Pragi na imprezę.
Mówiłeś to, no. Ja jadę w momencie na snowboard chyba.
A ja w tym czasie jadę do Elvis, do naszej przyjaciółki Klauna.
Która a teraz gdzie ona mieszka? Powiedz, gdzie ona mieszka, w Pradze?
Ona mieszka na jakieś 30 km albo 60 km na północ od Pragi, w jakiejś miejscowości małej.
To może skoczmy na snowboard. Hmm? Może skoczmy na snowboard.
Wiesz co, no teraz jadę do niej, nie? Ona ma dziecko, także wiesz.
Z dzieckiem.
Nie będzie jeździła z dzieckiem. Na snowboard teraz? Trzeba skoczyć innego weekendu.
Kiedyś się musi nauczyć.
To prawda, można to dziecko uczyć. Ona ma 2,5 miesiąca do kurwy nędzy. Także co się będzie opierdalało?
No wiesz, dwulatki robią doktoraty.
No, co? Chyba w anime.
Nie, czekaj. Nie dwulatki, sześciolatek. Taki chłopak jest, taki czarny chłopak z autyzmem teraz niedawno wyszedł mi gdzieś.
On nie ukończy nawet przecież uczelni w 4 lata czy 6.
Nie wystarczy, że napisze tę pracę czy coś. On zrobił coś takiego. Black. Nie mogę z tego znaleźć teraz, nie chcę tego szukać przez tym, ale widziałem gdzieś niedawno taką ideę o małym młodym chłopcu, który wymyślił zajebiste rzeczy właśnie, związane z tym właśnie, że był autystyczny, nie? Mhm.
Spójrz na następny raz, może będziemy widzieli.
Nie wiem, czy znajdę to, bo to mi się wyskoczyło, wiesz, w newsach, a na stupie, a wiesz,
to,
jak się szuka
zupy. To Olego, jeśli będzie zdolny, to jeszcze go nie usłyszymy.
Dobre podejście, podoba mi się. Dobra, to co? To był odcinek 48 podcastu Inside Baseball. Mówili do was Mateusz Żarkowski, witamina C4.
I Konrad Okoński, Rudy Ryc. Przez C.
Ryc.
Do usłyszenia, hej.
Yo.